Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Wybiła godzina 15:30. Chciałbym serdecznie przywitać na dzisiejszej sesji, sesji powakacyjnej, także mam nadzieję, że wypoczęci z nowymi siłami do pracy. Witam bardzo serdecznie Panią Wójt, Państwa Radnych, Państwa Sołtysów, mieszkańców gminy Sadlinki. Witam serdecznie zaproszonych gości na dzisiejszą sesję w osobach Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Wielkim, Panią Mariolę Strzelczyk. Witam serdecznie Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Sadlinkach, Pana Andrzeja Rupietę. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie odszedł od nas wieloletni radny naszej gminy, członek Izby Rolnej, Pan Wiesław Wiśniewski. Dlatego bardzo proszę Państwa o powstanie i uczcimy jego pamięć chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Zgodnie z listą obecności, którą mam przed sobą, obecnych w dzisiejszym posiedzeniu jest 13 radnych, także podjęte przez nas uchwały są prawomocne. Także otwieram 19. sesję Rady Gminy, zarządzono na dzień 15 września 2016 roku. Pozwólcie Państwo, że odczytam porządek naszego posiedzenia. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, zatwierdzenie porządku. Punkt drugi, przedstawienie przez dyrektorów szkół sprawozdań z działalności zespołu szkół w Dąbrowie Wielkim i Sadlinkach. Punkt trzeci, interpelacje, zapytania radnych. Punkt czwarty, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie Sadlinki. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. I punkt dziewiąty, tu trochę zmienia się nazwa tej uchwały po konsultacjach tutaj z panem mecenasem, to później zostanie jeszcze wyjaśnione. I ten punkt brzmi, w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, położonej w miejscowości Sadlinki, stanowiącej własność gminy Sadlinki na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Punkt dziesiąty to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez gminę Sadlinki porozumienia o partnerstwie z miastem Kwidzyn, gminą Ryjewo, gminą Kwidzyn, gminą Miłorad, miastem i gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pod nazwą Pomorskie Partnerstwo dla Rozwoju E-Usług, przewidzianym do realizacji w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej Jakości Usługi Administracyjne. Punkt 12 to podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Punkt 13 podjęcie przyjęcie protokołu z obrad 18 sesji Rady Gminy Sadlinki. Punkt 14 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15 wolne wnioski. I punkt 16 zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi, zapytania co do proponowanego porządku posiedzenia? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszego posiedzenia? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek naszego posiedzenia został przyjęty. A więc przystępujemy do realizacji kolejnych punktów naszego posiedzenia. Przedstawienie przez dyrektorów Zespołu Szkół Sprawozdań z działalności Zespołu Szkół w Dąbrowie Wielkim i Sadlinkach. Bardzo proszę, może na początek Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Wielkim, Panią Mariolę Strzelczyk. Zapraszam.
Dzień dobry. Panie Wójt, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Zebrani. Przedstawię sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim i z działalności przedszkola za rok szkolny 2015-16. W skład naszego Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim wchodzą następujące placówki. Jest to oczywiście oddział przedszkolny składający się z grupy młodszej 3-4-5-latków, oddział zerowy po jednym oddziale, 7 oddziałów szkoły podstawowej i 3 oddziały gimnazjalne. Łącznie do naszej szkoły w ubiegłym roku uczęszczało 245 uczniów. W szkole pracuje, oczywiście szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, jak wszyscy o tym wiedzą. Jeden, w którym jest przedszkole, łącznie z pierwszą klasą i zerówką, przy ulicy Nadwiślańskiej 21, drugi główny budynek przy ulicy Szkolnej 6, gdzie się mieści szkoła podstawowa 1-6 i gimnazjum oraz cała administracja. W naszej szkole w ubiegłym roku zatrudnionych było 23 pedagogów, z czego jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, czyli aktywnych nauczycieli było 22, z czego rozkład według statusu zawodowego był następujący. 77% nauczycieli ma status nauczyciela dyplomowanego, 18% mianowanego i jeden nauczyciel, co stanowi 5%, to był nauczyciel kontraktowy. Według wykształcenia mieliśmy jedną osobę, która posiada tytuł doktora nauk. Pozostałe 90% to są nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim i jedna osoba, która ma wykształcenie licencjackie. Większość nauczycieli, a w zasadzie prawie wszyscy, posiadają kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu nauczania, na ogół dwóch, a czasami nawet i kilku. Szkoła pracuje według swoich założeń, czyli planów pracy, przez nas nazywanej koncepcją pracy szkoły. Ta koncepcja wynika przede wszystkim z wniosku, które wypracowujemy za rok, który był, z priorytetów ministra, z podstaw programowych i oczywiście z wniosków z działalności szkoły na dany rok. Ważne w szkole, oprócz zwykłych założeń, jakim jest podstawa programowa, są również nasze innowacje i działania, które przyczyniają się do tego, żeby poziom dydaktyczny szkoły coraz bardziej rósł. Dlatego my, ja już o tym mówiłam wcześniej, chyba w zeszłym roku również, od kilku lat realizujemy taką wewnętrzną innowację, która nazywa się uczenie przez działanie. Każdego roku obieramy sobie jeden temat przewodni. Te tytuły to są przewodnie tematy z każdego roku. Ostatni to była informacja zwrotna w ocenianiu ucznia i wokół tematu pracujemy cały rok tak, żeby zmaksymalizować proces uczenia się uczniów w naszej szkole. Wszystko to po to, by efekt dydaktyczny osiągnąć jak najwyższy, a efekt musi być dostosowany do możliwości ucznia i oczywiście bazy naszej szkoły. I dzięki tym właśnie działaniom, które my tu podejmujemy, staramy się ten efekt zmaksymalizować. Oczywiście szkoła to nie tylko zajęcia dydaktyczne i podstawa programowa, to szereg działań, które są również pozalekcyjne, pozadydaktyczne, udział w projektach, programach, wycieczkach i wyjazdach i pokrótce je Państwu tu przedstawię. Oczywiście nasza szkoła, jak chyba większość szkół w Polsce, ma szeroką ofertę kół zainteresowań. Mamy koła przedmiotowe, mamy koła artystyczne, sportowe, kulturalno-artystyczne i, drodzy Państwo, bardzo dokładne dane, które wszystkie zostały wypisane, mają Państwo w raportach, które Państwo otrzymaliście w wersji bądź elektronicznej, bądź papierowej. Postaram się tutaj je tylko przytoczyć ogólnie. W szkole również działa klub wolontariatu, pomocna dłoń, klub sportowy UKS Nadwiślanin oraz klub sportowy Orange. Najważniejszą działalnością na kanwie szkoły są oczywiście wyniki egzaminów i osiągnięcia poszczególnych uczniów, którzy które podkreślają tak naprawdę te indywidualne zdolności i to, co wypracowaliśmy z każdym uczniem. W ubiegłym roku mieliśmy spore osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. I tak, naszym najważniejszym osiągnięciem w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym było to, że w zeszłym roku nasza uczennica uzyskała tytuł laureata konkursu języka polskiego oraz tytuł laureata konkursu religijnego. To są dwa najważniejsze osiągnięcia w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych. Taki tytuł oczywiście otwiera ścieżkę laureatce do każdej szkoły. Poza tym mieliśmy szereg osiągnięć w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, artystycznych na szczeblach, począwszy od gminy, a skończywszy na ogólnopolskich. I ja tutaj wybrałam niektóre. Bardzo dokładny katalog mają Państwo w swoich sprawozdaniach, a jeszcze więcej, łącznie z udziałem w naszych konkursach, znajduje się oczywiście na naszej stronie internetowej szkoły, na którą serdecznie zapraszam. W konkursie na przykład historycznym Grudzi 70 mieliśmy jednego finalistę na etapie wojewódzkim. W konkursie, w powiatowych konkursach, na przykład wiedzę o Szekspirze, w konkursie matematycznym, mitologicznym, w olimpiadzie wiedzy o społeczeństwie, wspomnienie o Janie Pawle, czyli w konkursie religijnym, konkurs historyczny Tropem Wilczym. Mieliśmy czołowe miejsca wśród naszych uczniów, którzy uczestniczyli w tych konkursach. Jeżeli chodzi o konkursy artystyczne, to również na tym polu mamy sporo osiągnięcia, szczególnie w konkursach plastycznych, w których bierzemy udział bardzo często. I tak, do takich najważniejszych chyba tutaj należą finaliści konkursu Zachować Trzeźwy Umysł oraz finaliści ogólnopolskiego przeglądu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży Moje piękne, bezpieczne miejsce, w którym to w zeszłym roku na przykład nasza grupa uczniów otrzymała w nagrodę grupowe warsztaty plastyczne całodzienne, które odbędą właśnie w przyszłą sobotę w Skudzewie pod Bydgoszczą. Jako nagrodę dla całej grupy. Tu podaję przykład. Również wojewódzki konkurs kolęd i pastorałek, który odbywa się w naszej gminie, który organizują sceniki, tam też mieliśmy wyróżnienie. W powiatowych konkursach plastycznych książka Brama Wyobraźni, konkurs plastyczny rok 2016, Rokiem Zdrowych Płuc, który organizował powiat kwidzyński. Tam też zajęliśmy czołowe miejsca lub wyróżnienia. Poza tym w konkursach czytelniczych, poetyckich również nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Corokrocznie odbywa się konkurs bezpieczeństwa o ruchu drogowym, czyli w skrócie BRD. I w zeszłym roku nasza szkoła zajęła tam na etapie powiatowym czwarte miejsce. Jak co roku, tak i w zeszłym roku mieliśmy również osiągnięcia w konkursach sportowym. I tu do najważniejszych mogę zaliczyć to, że nasi uczniowie dostali się do finałów na etapie wojewódzkim w Babingtonie. Zajęliśmy czwarte miejsce. Drugie miejsce w siatkówce, w piłce siatkowej chłopców na etapie gimnazjum. Oraz w podsumowaniu rywalizacji sportowej szkół powiatu kwidzyńskiego w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej po rocznym podsumowaniu w kategorii małych szkół uplasowaliśmy się następująco. Zajęliśmy trzecie miejsce w powiecie, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, oczywiście drużynową, i czwarte miejsce w gimnazjum. Jak zwykle każdego roku odnosimy sukcesy w tenisie stołowym, bo mamy UKS z uprofilowaniem na tenis stołowy i tu właśnie nasi uczniowie odnoszą duże sukcesy. W klasyfikacji drużynowej po zeszłorocznym Grand Prix Kwidzyna nasze drużyny szkoły podstawowej zajęły pierwsze, drugie miejsce, gimnazjum pierwsze miejsce łączone dziewcząt i chłopców, a w Grand Prix powiatu kwidzyńskiego w tenisie stołowym drużyna zespołowa zajęła drugie miejsce, dziewczęta i chłopcy razem. Oprócz tego, że nasza szkoła i nasi uczniowie reprezentują nas w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, to również my jako szkoła organizujemy takie konkursy dla innych szkół. I to, z czym możemy się pochwalić, to kilka konkursów o zasięgu powiatowym, a mianowicie od wielu lat, ponad 10 już organizowany konkurs poetycki, w zeszłym roku pod hasłem Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, a to związane jest z Korczakiem, czyli patronem przyszłym naszej szkoły. Następnie organizujemy już od kilku lat konkurs językowy z języka angielskiego o zasięgu powiatowym. Następnie konkurs przyrodniczo-ekologiczny w Maciejkowym Ogrodzie dla szkół podstawowych, też zakres ma powiat. Turniej sportowo-wiedzowy Co w trawie piszczy? To jest turniej gminny dla oddziałów zerowych, czyli dla zerówek. Oraz mamy powiatowy konkurs matematyczny w świecie Pitagorasa, który również jest organizowany dla wszystkich gimnazjum z terenu powiatu kwidzyńskiego. Jesteśmy również organizatorami lub współorganizatorami dwóch sztandarowych imprez, które prowadzimy w szkole. Pierwsze to jest oczywiście Dzieci Seniorom, spotkanie trzech pokoleń. Jest to uroczystość środowiskowa i drugie, bierzemy udział w organizacji Święta Powideł Nebrowskich. Najistotniejsze chyba jednak w naszej szkole nie są tylko i wyłącznie pojedyncze sukcesy uczniów, ale oczywiście zbilansowane tego działania, jakim są wyniki sprawdzianów i egzaminów oraz badań zewnętrznych. W Państwa raporcie dodatkowo, oprócz tego, co ja tu pokażę na slajdach, są jeszcze pokazane wyniki dwóch dodatkowych badań. Pierwszy to dla klas trzecich szkoły podstawowej, nazywa się OBUD, jest to badanie ogólnopolskie i tam wynik zeszłoroczny wyszedł powyżej średniej ogólnopolskiej dla nas. I drugie badanie nazywa się Duma, które organizowane jest dla klas piątych i tam wynik również, jak widać w raporcie na załączonych wykresach, uplasował się wyżej niż średnia ogólnopolska. To, co Państwo wszyscy znają i na pewno potrafią już porównywać, to są wyniki sprawdzianu i egzaminu. Otóż szkoła podstawowa. Mamy dwie części sprawdzianu. Pierwsza dotyczy języka polskiego i matematyki. W zeszłym roku nasz wynik wynosił 59%. To jest wynik procentowy, co dało nam czwarty stanin w części języka polskiego i matematyki. Jeżeli chodzi o część drugą sprawdzianu po szkole podstawowej, a mianowicie język angielski, otrzymaliśmy wynik na poziomie 71%. Jest on na poziomie wyniku wojewódzkiego i uplasował nas na piątym staninie. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco. W części humanistycznej z języka polskiego otrzymaliśmy bardzo dobry wynik, 76,5%, co widać w porównaniu do czerwonej średniej uplasowało nas znacznie wyżej i dało nam siódmy stanin. W zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie otrzymaliśmy średnią 55,7 punkta, powyżej średniej wojewódzkiej, co dało nam piąty stanin. W zakresie matematyki 47,9 jako szkoła, średnia to czerwona linia, tu jest nasz wynik i oczywiście dało to nam stanin piąty. Z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologia, fizyka, geografia i chemia 53%, powyżej średniej wojewódzkiej dało to szósty stanin. Język angielski w części podstawowej, czyli poziom podstawowy 64,7%, troszeczkę wyżej niż średnia wojewódzka i stanin poszedł do góry, siódmy stanin, a zawsze borykaliśmy się z problemami z językiem angielskim. W części rozszerzonej poszło to do góry na 107% powyżej średniej wojewódzkiej, czyli wynik na poziomie 48%. W część rozszerzona nie jest porównywalna w staninach, nie porównuje się jej w staninach. No i jeszcze w naszej szkole kilku uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego, 49%, wynik nieco poniżej średniej wojewódzkiej, ale dał on czwarty stanin. Ogólnie można powiedzieć, że z wyników jesteśmy zadowoleni, ponieważ uważam, że my tak naprawdę już z kategorii wielu lat, mając ucznia od podstawówki, w zasadzie od przedszkola do gimnazjum, znamy bardzo dobrze ucznia, znamy jego możliwości i wiemy, na jakim poziomie, o jaki wynik możemy zawalczyć. Myślę, że te wyniki to są te wyniki, o które mogliśmy zawalczyć i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Oprócz wyników jeszcze w szkole realizujemy całą grupę różnego rodzaju programów ogólnopolskich, w których bierzemy udział i one są z bardzo szerokiego spektrum, począwszy od takich, które są związane z dydaktyką, jak Zdolni z Pomorza, przez takie, które są na przykład związane ze zdrowym odżywianiem, z bezpieczeństwem, z wychowaniem, czy z udziałem na przykład w akcjach charytatywnych. I tutaj mam cały katalog, Państwo mają wypisane. Na przykład podam Paczka dla Kresowiaka, Wszystkie Kolory Świata, to jest akcja UNICEF, Góra Grosza, też UNICEF to robi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Europejski Tydzień Sportu, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, jest tego bardzo dużo, oprócz tego braliśmy w zeszłym roku udział w kilku małych projektach, które były organizowane na terenie naszego powiatu i między innymi było to przywrócenie uprawy śliwy. Oczywiście dzieci nie realizowały tego programu, ale współuczestniczyły, bo miały zajęcia edukacyjne na to, o tej tematyce. Drugi mały projekt to słoneczny dach przedszkola w Nebrowie, więc przy okazji dzieci oczywiście nie miały nic wspólnego z zakładaniem solarów, ale miały warsztaty o odnawialnych źródłach energii i utworzenie punktu widokowo-informacyjnego użytku ekologicznego. Oczywiście zadaniem dzieci w tym projekcie było opracowywanie informacji dla społeczności lokalnej na ten temat. Braliśmy również udział w projekcie Erasmus, gdzie na platformie dzieci realizowały projekty przy współudziale swoich koleżanek i kolegów z innych krajów oraz braliśmy udział w takim projekcie jak Porządne Pomorze. Oprócz tych projektów ku zainteresowań, każda szkoła ma swój ceremoniał, tradycje, uroczystości. I ten kalendarz uroczystości jest bardzo bogaty. Nie będę Państwa zanudzać, każdy chodził do szkoły, ale jest takich zawsze kilka, z których każda szkoła słynie, może się nimi poszczycić. I ja myślę, że oprócz tych sztandarowych, jakimi są Wigilia, wszystkie święta, uroczystości państwowe, uroczystości szkolne, to jest jeszcze kilka, z których możemy być dumni, a to tak jak wcześniej powiedziałam, to jest na przykład spotkanie trzech pokoleń czy święto powideł. Tu mam migawkę i krótką fotorelację dla Państwa z tych uroczystości, a w zasadzie z konkursów powiatowych, które realizowaliśmy dla społeczności na terenie powiatu. Tu mamy konkurs poetycki, to są nagrodzeni w konkursie poetyckim, którego rozstrzygnięcie odbywa się u nas w szkole. Tu mamy laureatów konkursu języka angielskiego w naszej pracowni językowej, gdzie odbyło się podsumowanie tego konkursu, bo to jest konkurs słuchowy, więc potrzebna jest nam do tego specjalistyczna pracownia. I jeszcze mamy konkurs matematyczny w świecie Pitagorasa i przyrodniczo-ekologiczny. Do wypełnienia jak gdyby dodatkową rzeczą oprócz do realizacji podstawy programowej są wycieczki i wjazdy, bo one są bardzo niezbędne, żeby dopełnić całokształt działań, które prowadzi każda szkoła i też mamy tu kilka takich sztandarowych, które robimy, a są to na przykład coroczne wyjazdy na Błękitną Szkołę do Władysławowa czy na Zieloną do Schodna, gdzie w ciągu 5 dni dzieci realizują oczywiście podstawę programową i mają tam bardzo ciekawe zajęcia, na przykład z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego czy Parków Narodowych. Szereg jest również wyjazdów sportowych do kina, teatru, opery i oczywiście wyjazdy do muzeów i one wynikają oczywiście z obecnej podstawy programowej. Tu jest krótka fotorelacja z tych wyjazdów. Mamy Błękitną Szkołę, Zieloną Szkołę. No i oczywiście, jeszcze może na koniec, chyba pominęłam losy absolwentów. Drodzy Państwo, przy wynikach klas trzeciej powinnam była przedstawić jeszcze losy absolwentów. Może ja tylko króciutko powiem. Na 21 absolwentów zeszłorocznych naszej szkoły, 100% z nich realizuje oczywiście naukę w szkołach średnich, z czego 72% w szkołach z maturą, a 28% w szkołach zawodowych. Także wszyscy uczniowie, większość dostała się do szkół pierwszego wyboru. I na koniec kilka zdań o działalności przedszkola. Przedszkole funkcjonuje po raz drugi rok. Tutaj mamy na na migawkach, na zdjęciach, że ma już swój bogaty ceremoniał i tradycje. I w roku szkolnym 2015-16 obejmowało jedną grupę, trzy pięciolatków. We wrześniu grupa liczyła 19 osób, na koniec roku było już 25, czyli liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych ciągle nam wzrasta. W zeszłym roku funkcjonowali w oparciu o program rozwoju przedszkola, nasze przedszkole, i realizowali temat przewodni Kolorowy świat dziecka, które polegało przede wszystkim to wszystko na tym, że poznawało i rozumowało świat na podstawie pół roku kolorów barw. Było to wplecione w takie działania tematyczne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem również odbywało się szereg imprez i uroczystości szkolnych, ale one się powielają z tym, co jest w szkole, bo my po prostu jesteśmy jednym zespołem z oddziałami przedszkolnymi, mamy jedną gradę, jeden samorząd, jedną radę szkoły, jedną radę rodziców. Dlatego wszystkie imprezy są dla nas wspólne. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zapraszam pana dyrektora zespołu szkół w Salnikach, pana Andrzeja Rupietę. Zapraszam.
Serdecznie. Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie tutaj ustać, żeby Państwu nie zasłaniać. Spróbuję w telegraficznym skrócie omówić sprawozdanie dydaktyczne z pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2015-16. W związku z tym może w troszeczkę innej formie, ale myślę, że wszystkie informacje zawarte w tej prezentacji, mam nadzieję, że Państwo usatysfakcjonują. Liczba uczniów, czyli ta liczba uczniów, która pobierała naukę w Zespole Szkół w Sadlinkach, to 294 uczniów w szkole podstawowej i 120 w gimnazjum. Uczniowie dojeżdżający z tej liczby uczniów to uczniowie dowożeni i dochodzący. Dowożonych było 50,3% w szkole podstawowej, 49,7% dochodzących, a w gimnazjum 45,55%. Oferta edukacyjna w roku szkolnym była bardzo bogata. Mają Państwo ją bardzo szczegółowo opisaną w sprawozdaniu. Tylko powiem, że 63,5 godziny to były godziny społecznie, prowadzone społecznie w ramach artykułu 42, obowiązek spełniający, który nałożyła na nas ustawa o systemie oświaty, i 46 godzin prowadzone odpłatnie. Pracownicy Zespołu Szkół w Sadlinkach to 38 pracowników pedagogicznych, wszyscy z pełnymi kwalifikacjami do jednego, dwóch, trzech i więcej przedmiotów. Z tego jeden doktor i pozostali nauczyciele to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, magisterskim, i dwie osoby z tytułem licencjat. 8 pracowników niepedagogicznych, 1 pracownik administracji, 7 pracowników obsługi. Szkoła podstawowa to przede wszystkim baza. Nie ukrywamy, że coraz baza dydaktyczna naszej szkoły wygląda bardzo bogato. Myślę, że co roku jest uzupełniana. I tak w szkole podstawowej mamy 24 pomieszczeń, takich bardzo dobrze wykorzystywanych przez uczniów szkoły podstawowej, i 12 pomieszczeń w gimnazjum. Oczywiście one są uzupełniane i przez uczniów szkoły podstawowej i przez uczniów gimnazjum. Wyniki to przede wszystkim to jest taka najważniejsza część, czyli najważniejsza rzecz, ponieważ jakby mówi nam o tym, w jaki sposób uczymy, w jaki sposób uczą nasi nauczyciele. W klasach trzecich wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji z Operonu, ogólnopolski program. Tak jak Państwo widzą, dwie klasy przeszły przez to opanowanie umiejętności polonistycznych z wynikiem szkoły 80%, województwo 73-74%. I opanowanie umiejętności matematycznych, szkoła 83%, województwo 67% i kraj 68%. W szkole podstawowej na koniec roku szkolnego w klasach szóstych były, nie ukrywam, troszeczkę słabsze wyniki z części matematycznej szczególnie, ale w naszym WDN-ie, czyli badaliśmy bardzo mocno szczególnie wyniki matematyczne klasy 6A. Myślę, że wynik był dodatni. Zaś to, co jest najważniejsze, z czym chcielibyśmy, aby uczniowie wyszli z naszej szkoły, czyli z gimnazjum, ponieważ tak naprawdę to jest właśnie przygotowanie do szkoły ponadgimnazjalnej. To jest to, co dla nas i myślę, że dla każdego nauczyciela, dla mnie osobiście również jest najważniejsze i chciałbym Państwu tutaj może troszeczkę w jakiejś innej formie przytoczyć niż ta tabelka, ponieważ średnie wyniki egzaminu z języka polskiego naszego gimnazjum, naszej gminy na tle powiatu, województwa, szkół wiejskich w kraju i w kraju. Tak jak Państwo widzą, nasze gimnazjum ma 71%, gmina 73% i jest uplasowana najwyżej. Zaś z historii i WOS-u gimnazjum w Sadlinkach otrzymało 59,5%, gmina 58% i jest uplasowana najwyżej. Język polski na tle gmin, bo 6 gmin w naszym powiecie funkcjonuje. Jak to się ma wyniki naszego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego? Jak Państwo widzą, gimnazjum w Sadlinkach 71%, gmina Sadlinki 73% jest na pierwszym miejscu z miastem Kwidzyn. Wszystkie pozostałe gminy są za nami. Historia i WOS. Nasze gimnazjum ma 59,5%, gmina Sadlinki 58%. Wszyscy są za nami, czyli jesteśmy na pierwszym miejscu. Zaś z matematyki. Gimnazjum nasze ma 53%, gmina 51%, powiat 52%, województwo 48% i kraj 49%, czyli Państwo widzą, że jest to wynik najwyższy. Przedmioty przyrodnicze, no to tu już jest duży skok naszego gimnazjum 59%, gmina ma nasza 57%, zaś województwo 50%, powiat 53%, kraj 51%, bardzo wysoki wynik. Matematyka w skali naszych pozostałych gmin 53% gimnazjum w Sadlinkach, 51% gmina Sadlinki, czyli wyprzedziły nas z matematyki tylko miasto Kwidzyn i gmina Kwidzyn nieznacznie. I przedmioty przyrodnicze, gimnazjum w Sadlinkach 59%, gmina Sadlinki 57%, wszyscy za nami, jesteśmy na pierwszym miejscu. Język angielski poziom podstawowy, gimnazjum w Sadlinkach 62%, gmina 63%, województwo 63%, kraj 64%, czyli jest to, myślę, porównywalne wyniki. I poziom rozszerzony 45%, gmina 46%, wszyscy są za nami. I język angielski, jak się ma w porównaniu do wszystkich pozostałych gmin, 62 gimnazjum w Sadlinkach, 63 gmina, wyprzedziło nas tylko miasto Kwidzyn. I język angielski w poziom rozszerzony 45-46, czyli wyprzedziło nas tylko miasto Kwidzyn. I język hiszpański, tu nie powinienem pokazywać tych wyników, ponieważ dwóch uczniów zdawało u nas z języka hiszpańskiego, ale tym bardziej pierwszy raz ten język ta dwójka uczniów wybrała. Wyniki naszego gimnazjum w poprzednim roku szkolnym są wysokie. uczniowie z tymi wynikami poszli do szkół ponadgimnazjalnych. Tam dostali się 18 uczniów z pierwszego wyboru do liceum ogólnokształcącego, 18 wybrało technika, 6 szkoły zawodowe i 1 dorosły, który kontynuował naukę indywidualną, naukę nauczania w domu, nie podjął już jako dorosły nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Konkursy, czyli bogata, szeroka oferta. Ja sprawdzałem teraz w swoim sprawozdaniu od 15 strony do 36. To są same konkursy. W związku z tym od ogólnopolskich po wojewódzkie, po powiatowe, po szkolne, gminne. Jest ich niezwykle dużo. Ja tylko wypisałem w tych latach ostatnich, jakie mieliśmy wyniki, jakich laureatów i finalistów tych konkursów, które organizuje Pomorski Kurator Oświaty. Ale moi drodzy, moi szanowni państwo, tam są w sprawozdaniu również wyniki ogólnopolskich konkursów. Bardzo wysokie. W poprzednim roku szkolnym dzieci brały udział w konkursach artystycznych, w konkursach przedmiotowych, w konkursach sportowych. Nie ukrywam, że zmagaliśmy się w mistrzostwach wojewódzkich w siatkówce. W tamtym roku zawsze była piłka ręczna, w tamtym roku piłka siatkowa wyprzedziła. Wygraliśmy wszystkie eliminacje do powiatu, byliśmy w powiecie pierwsi, potem zaczęły się eliminacje wojewódzkie, ale skończyliśmy na 5. miejscu w województwie, ale to też tak dobrze, bo siatkówka nigdy tak wysoko nie stała. Mieliśmy półfinał krajowy w piłce ręcznej, ale siatkówki jeszcze nie. W tamtym roku pani Monika Budyś wywalczyła nam właśnie po raz pierwszy 5. miejsce. Ale bardzo wiele zachęcam do tego, żeby przeanalizować naszą pracę po prostu, naszą pracę, w którą wkładają nauczyciele. No i oczywiście to, co uzupełnia ofertę edukacyjną szkoły, to są różnego typu wycieczki, rajdy, obozy, prawda, wyjazdy. Ich było 138 różnych wyjazdów i z tego skorzystało 801 uczniów, prawda, bo jeden uczeń mógł pojechać raz, dwa, trzy, ileś wielokrotność tych wyjazdów. Także, proszę państwa, no jak tutaj podaję, wiele, wiele różnych imprez było, wyjść, wycieczek dydaktycznych i rajdów, biwaków, prawda? Ale nie ukrywam, że chciałbym troszeczkę chociaż pół minutki poświęcić temu najważniejszemu, najważniejszej uroczystości, która tak naprawdę rok 2015 i 2016 no jakby podsumowywała, proszę państwa, naszą pracę, ponieważ w roku 2015-2016 obchodziliśmy 70-lecie działalności Szkoły Podstawowej w Sadlinkach i przy tej okazji 18-lecie powołania, czyli nadania imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Sadlinkach. I w tym właśnie roku był rok sienkiewiczowski, ponieważ Parlament Polski objął patronatem właśnie Henryka Sienkiewicza i ogłosił, że właśnie rok ten był rokiem poświęconym naszemu patronowi i tak się fajnie złożyło, że mogliśmy przez ten cały rok. Było mnóstwo inicjatyw, tak naprawdę inicjatyw związanych z 70-leciem szkoły i z 18. rocznicą nadania imienia Henryka Sienkiewicza było kilka w tygodniu. Jak gdybym ja państwu to w sprawozdaniu to złożył, no to no nie wiem, no byśmy musieli całą sesję co najmniej jedną poświęcić, żebym ja tutaj stał i państwu opowiadał po prostu, co się w naszej szkole przez ten ostatni rok szkolny, szczególny rok. To oczywiście zdjęcie tylko mówi o tym naszym podsumowaniu, o tym naszym spotkaniu, w którym wielu z państwa również uczestniczyło. W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować pani wójt, panu przewodniczącemu, radnym, prawda, którzy uczestniczyli w naszym święcie właśnie z okazji 70-lecia działalności Szkoły Podstawowej w Sadlinkach. Myślę, że wielu tutaj obecnych na sali tą szkołę kończyło i mają, mam nadzieję, dobre wspomnienia. No i oczywiście tutaj zaczęło się wszystko od uroczystej mszy świętej. Nasz były proboszcz, obecny proboszcz, tak. Tu jest takie okolicznościowe zdjęcie odsłonięcia. To są byli dyrektorzy szkół, przewodnicząca samorządu uczniowskiego, no i władze, które przybyły na tą uroczystość w tymże dniu. No i oczywiście takie sztandarowe imprezy, uroczystości, które organizujemy, to już od 11 lat, teraz będzie 12 wojewódzki festiwal kolęd i pastorałek, z tym, że tak naprawdę ta przygoda z muzyką, z pastorałkami, z kolędami rozpoczęła się w 1998 roku od pierwszego powiatowego festiwalu, który jeszcze organizował świętej pamięci pan Edward Budyś. Także w związku z tym to trwa. No i oczywiście maraton na przykład Zumby co roku organizujemy, zapraszamy również mieszkańców gminy. No i zobaczcie Państwo, jak można zmobilizować. To jest hala sportowa, to jest połowa hali sportowej, ale jeszcze w tej drugiej części, bo nie wiedziałem, które zdjęcie pokazać. Mnóstwo ludzi przyszło, prawda, na to, żeby się poruszać. Tak? W związku z tym, no nie tylko głową, ale i nogami, prawda? No i oczywiście mnóstwo takich festynów rodzinnych, spotkań, szczególnie jak się już kwiecień, maj zacznie, zapraszamy rodziców, którzy mają chęć przyjść w sobotę, bo raczej zazwyczaj robimy to w sobotę. Są to takie spotkania środowiskowe, prawda, żeby zachęcić rodziców i dzieci do tego, żeby spędzać właśnie taki czas na świeżym powietrzu. No i oczywiście programy realizowane przez szkołę, proszę Państwa, no nie myślcie, że to jest 14 programów, prawda? Tych programów jest bez liku. Ja tylko tutaj pokazałem 14 programów ministerialnych lub które zostały potwierdzone przez pomorskiego kuratora oświaty. Są to tak zwane innowacje pedagogiczne. I tak jak ten zaznaczony drugi ogólnopolski program wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas 1 czy szkoły podstawowej Mały Mistrz, to weszliśmy w tamtym roku w projekt Ministerstwa Sportu i Ministerstwo Sportu nam dofinansowuje ten program od 2 lat, prawda? Dzieci jeżdżą co tydzień na basen. W tamtym roku było pod kątem basenu, prawda, nauki pływania. Co roku jest, tak jak Państwu tutaj wypisałem, być rowerzystą, być turystą, być gimnastykiem, tancerzem, saneczkarzem, narciarzem, łyżwiarzem, piłkarzem, lekkoatletą, pływakiem, wodniakiem i tak dalej. To jest bardzo ciekawy program, który jest realizowany przez panią Ewę Niewiadomską i panią Natalię Hryniewicz-Sosnowską. Bardzo mocno zaangażowane nauczycielki wychowania fizycznego. Fajny program, naprawdę zachęcam. Jak ktoś ma dzieci, to wie, albo wnuki, prawda, jak to. No i oczywiście plener malarski, który organizuje już od 12 lat ze Stowarzyszeniem Kontrasty. To jest znana impreza. No i wiele różnych rzeczy. Taka fajna rzecz, to pokażę tylko tutaj ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka. Myśmy zrobili go w formie takiej sadlińskiej szlachetnej paczki, kiedy wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wybraliśmy chyba bodajże 3 rodziny, które były bardzo zaskoczone. I myśmy tą akcję robili chyba 2 czy 3 tygodnie. Uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że wystarczyło, że nie tylko na artykuły takie codziennego użytku, czy higieniczno-sanitarne, czy żywnościowe, ale dla tych rodzin kupiliśmy pralkę w jednej rodzinie, drugiej lodówkę, a trzeciej wersalkę. W związku z tym naprawdę, i to powiem przykład. Odbierałem samodzielnie w sekretariacie rozmowę, telefon. Mama dzwoniła, mówię, słucham, chciałaby przeznaczyć jakąś kwotę na sadlińską szlachetną paczkę. Ja mówię, to proszę podać imię, nazwisko, prawda? I nie, tu za chwilę przyjdzie ktoś do sekretariatu i w kopercie będzie 500 zł. Nie podała imienia i nazwiska, nie wiem do dnia dzisiejszego, kto to jest. W związku z tym, zobaczcie, jacy są ludzie ofiarni, prawda? To nie jest tak, że ja mówię o fakcie, tak? I w związku z tym, jak Państwo widzą, tutaj bardzo różnych rzeczy. Zachęcam do przeczytania, zachęcam do udziału. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie za obszerną informację na temat funkcjonowania zespołu szkół. Otwieram dyskusję. Czy mają może Państwo jakieś pytania do Państwa dyrektorów? Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Pytanie do pani Marioli, znaczy pani dyrektor. Mamy tam nowy projekt, ten malutki, tam w Glinie organizowany. I jak on będzie kontynuowany, bo w tym momencie mamy początek tego programu. Ja oczekujemy na jakieś tam opisy, czy obiecywała pani, że to będzie jakoś tam opisany ten gaj, powiedzmy, czy ten małpi gaj, my na to mówimy. Wiem, że to jest początek roku, podejrzewam, że to jeszcze czas na to, bo to jest jeszcze do rozpoczęcia roku, ale chyba w jakimś niedługim czasie już, no tam ta tablica się zapełni jakimiś tam informacjami konkretnymi.
Chodzi o stricte realizację projektu, czy o same tablice? O projekt czy o tablicę chodzi, bo to są dwie ścieżki. Dobrze, to może najpierw informacja na temat projektu. Oczywiście dzieci i sołectwo Glina współorganizują ten projekt i naszym zadaniem będzie opieka nad tym terenem, udzielanie informacji. Dzieci będą miały tam mnóstwo zajęć. A jeżeli chodzi o tablicę, oczywiście tablice zostały zaprojektowane i termin, jeszcze ten projekt trwa, nie skończył się. Mamy czas na wykonanie tego. Natomiast no, trzeba było szybko z wiosny, jakbym powiedziała, zrobić wkopać infrastrukturę, natomiast z tablicami był lekki problem z tego powodu, że ja nie posiadam tak profesjonalnego sprzętu i wszystkie zdjęcia, które zrobiłam, nie nadawały się do druku w tak dużej rozdzielczości i musieliśmy od nowa wszystko robić, całą dokumentację zdjęciową, tablicę, oczywiście korzystając z pomocy fachowców i na dzień dzisiejszy z tego co wiem tablice są gotowe i z tego co wiem to jutro będą wieszane.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Zdankiewicz.
Panie dyrektor, panie dyrektorze, to odpowiedź tylko bym prosił jedno, tak lub nie. Czy jesteście państwo nagabywani co do filmu Smoleńsk, że macie wysyłać klasy poszczególne na ten film? Nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Lucyna Ramza-Dudek.
Ja mam pytanie odnośnie wprowadzonego w tym roku dziennika elektronicznego. Czy państwo jesteście zadowoleni? Czy to jakoś ułatwia wam pracę?
Raz, dobrze. Dziennik elektroniczny. Nie ukrywam, że narzędzie XXI wieku tak naprawdę. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego, że możemy działać tak naprawdę otwarcie, bardzo otwarci. Szkoły są otwarte, ponieważ w dziennik elektroniczny wchodzi rodzic. Wie, jakie wyniki dydaktyczne mają jego dzieci, prawda? Informacje przekazują nauczyciele i wychowawcy na bieżąco, kończą lekcje, wpisują informacje dla rodzica, wpisują oceny, prawda? Myślę, że to jest narzędzie, które pozwala ocenić od razu, prawda, pracę szkoły, ale również wspiera rodziców, prawda? My mamy dobrą współpracę, rodzic przychodzi do szkoły, już jest poinformowany bardzo dobrze, na ile jego dziecko pod względem dydaktycznym, wychowawczym, prawda, i innym, prawda, ma informacje pełne. Ja na przykład po rocznej działalności, mimo tego, że, proszę państwa, to jest wiele pracy, to jest bardzo wiele pracy, tak naprawdę nie tylko w myśleniu nauczycieli, ale w doskonaleniu nauczycieli pod tym względem, prawda, no i w związku z tym nawet siebie, nie? Dlatego też ja mówię o swoim odczuciu, że było to trafione, prawda, było to trafione.
Oczywiście, ja podzielam zdanie pana dyrektora. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z dziennika elektronicznego, ale jeszcze muszę dodać, że z dziennikiem elektronicznym nam się wydłuża i skraca rok szkolny. On się wydłuża rok szkolny. Wcześniej się zaczyna, skracają wakacje, bo my tak naprawdę na rozpoczęcie roku musimy być z tym gotowi, a wszystko trzeba wprowadzić wcześniej. Także tutaj te osoby, które się zajmują do dziennika i żeby on funkcjonował, to naprawdę musimy znacznie wcześniej zakończyć pracę, a później jeszcze jest szereg procedur, bo to jest ochrona bezpieczeństwa, informacji, danych. Tam są wszystkie dane w tym dzienniku, więc my zgodnie z wszelkimi procedurami musimy ten rok szkolny z dziennikiem zakończyć, co wymaga od nas kolejnego tygodnia pracy. Ale myślę, że to jest wszystko mało ważne. Najważniejsze, że jesteśmy wszyscy z tego zadowoleni, bo to jest naprawdę bardzo dobre narzędzie pracy.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, ja sobie pozwolę zadać takie pytanie na koniec. Szanowni państwo dyrektorzy, od 2 lat przyznawane są stypendia dla uczniów z najlepszymi wynikami i mam takie pytanie. Czy ile uczniów zostało takie stypendia w tym roku? Jak to się ma na przykład do roku ubiegłego? I czy państwa zdaniem przyznanie takich stypendiów motywuje uczniów do osiągnięcia lepszych wyników w nauce?
Szanowni państwo, ja nie ukrywam, że oprócz stypendium, które państwo przyznają od 2 lat, my występujemy przez szereg lat o różnego typu stypendia, które uczniowie mogą uzyskiwać na koniec roku i my od wielu lat również takie stypendia wewnętrzne szkolne. Ja powiem dlaczego biorę do wspólnego worka wszystkie te stypendia, ponieważ robimy potem taką analizę, szczególnie na koniec roku szkolnego i po pierwszej robimy analizę po pierwszym semestrze, ale te nagrody i finansowe i rzeczowe dajemy dopiero na koniec roku szkolnego, szczególnie dla tych osób, które nie mają średniej 4,75, ale znacząco poprawiły swoją efektywność, swoją pracę. I to jest sytuacja tego typu, że taki uczeń, który był cały czas dwójkowy, na koniec roku wychodzi na trójkę lub z niektórych przedmiotów na czwórkę, nie ma 4,75, ale ma 4. Ma 4,2, prawda? To jest wielki sukces. I to jest takie stypendia, które Państwo przyznają, inne stypendia, które, o które mogą się ubiegać i rodzice, i uczniowie, i szkoły, bardzo motywują uczniów do pracy. Prawda? Bardzo. To jest, to wiecie Państwo, to nie tylko kijem, ale przede wszystkim marchewką, nie? Przede wszystkim marchewką, nie? Czy Pani Dyrektor jeszcze coś?
Tak, ja może tylko dodam, że oprócz tych stypendium, które oczywiście są motywujące i bardzo ważne, bo to jest podkreślenie rangi, ważności, to jeszcze, tak jak pan dyrektor mówił, piszemy o stypendia wszędzie, gdzie się da i na przykład takim bardzo chlubnym było to, że w zeszłym roku udało się naszej uczennicy otrzymać stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Mieliśmy stypendystkę Urzędu Marszałkowskiego w zeszłym roku, a oprócz tego jeszcze dodatkowo wprowadzamy w szkole też działania, które no, z wszechmiar motywują do pracy dzieci, żeby osiągały sukcesy. I podam może tylko takie dwa przykłady. Rzecznik Praw Ucznia każdego roku robi konkurs na osoby szkoły podstawowej czy gimnazjum, która najbardziej podniesie swoją średnią w porównaniu do półrocza. To jest też bardzo motywujące, bo to wcale nie musi być najlepszy uczeń. I druga ważna rzecz taka, którą wprowadziliśmy już kilka lat temu, to jest to, że w naszej szkole funkcjonuje taka bardzo prestiżowa nagroda, którą się nazywa prestiżowa nagroda, ale nie jest ona wymierna w sensie finansowym, tylko raczej nobilitacyjnym, bo jest to statuetka Mądrej Sowy. Ma bardzo zawyżone kryteria i żeby taką statuetkę otrzymać, naprawdę trzeba spełnić szereg bardzo wysokich kryteriów, między innymi być laureatem, mieć bardzo wysoką średnią, wiele osiągnięć. No i nie każdego roku nawet udaje się, żeby taką statuetkę ktoś otrzymał. W zeszłym roku na przykład mieliśmy uczennicę, która tą statuetkę otrzymała.
Dziękuję bardzo, ale mam takie jeszcze jedno pytanie. Czy na przykład w tym roku ta liczba uczniów, którzy otrzymali to stypendia, jest większa jak w zeszłym roku, czy porównywalna, czy ta liczba jest mniejsza?
Powiem szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć tak dokładnie, bo nie pamiętam. Musiałabym zajrzeć do dokumentów, nie chcę teraz strzelać.
Rozumiem.
Ale ona jest porównywalna. Porównywalna lub nieco mniejsza była w tym roku. Ale tak jak ja mówiłam, to tak jak z tymi wynikami, że same liczby suche nic nie mówią. Słuchajcie, my mamy mało, pojedyncze oddziały, klasa nierówna klasie. My wiemy, że ta klasa jest jednego roku będzie wyżej startowała na swoje osiągnięcia, drugiego niżej. To nie jest porównywalne. W ten sposób nie możemy chyba tego porównywać.
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do Państwa dyrektorów? Jeśli nie ma, to chciałbym serdecznie podziękować za przedstawione sprawozdanie. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom uczących w naszych szkołach za pośrednictwem Państwa dyrektorów. Widać po Państwa sprawozdaniu, że w porównaniu na tych wykresach, które Państwo przedstawialiście, że w porównaniu nawet z zeszłym rokiem te wyniki, otrzymanych, uzyskanych punktów na egzaminach znacznie wzrosły. Także cieszymy się bardzo z tego powodu i życzymy kolejnych sukcesów i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za sprawozdanie. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnych punktów naszego posiedzenia. Punkt kolejny, trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytanie, interpelację do Pani Wójt? Bardzo proszę, Pan Radny Tadajewski jako pierwszy.
Tak gorąco dzisiejsza sprawa zwróci się do mnie jeden z mieszkańców. Chodzi o tablicę informacyjną w kierunku, akurat pani dyrektor, brakuje tam do sąsiadów i prosił, bo pytał chyba dwa razy, mówi w tym temacie, brak tablicy informacyjnej w kierunku, tam chyba trzech mieszkańców, tak? Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Wierciński Wojciech.
Z takim zapytaniem do pani wójt. Czy jest możliwość na ulicy Brzozowej, to jest tutaj przy tym żółtym sklepie, gdzie są bloki, czy jest możliwość tam namalowania pasów przejścia? Bo tam tak jakby z jednej strony od strony sklepu kończy się chodnik, a z drugiej strony się zaczyna. Jednak i do sklepu chodzą i dzieci przechodzą właśnie z jednej strony na drugą. Czy jest ta możliwość namalowania pasów? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. A więc zamykam ten punkt. Następny punkt to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt, zapraszam.
Szanowni państwo, pozwolę sobie troszeczkę dłużej dzisiaj zająć państwu czas ze względu na sytuację obecnie, którą chciałabym też przedstawić. Dlatego proszę mi wybaczyć, że jak się rozgadam, to proszę mnie po prostu skrócić mój czas wypowiedzi. Ja będę starała się mówić krótko. 21 czerwca była ostatnia nasza sesja. Wiemy, że to jest czas zakończenia roku szkolnego, więc odbyły się wiele spotkań związanych z zakończeniem roku szkolnego. I również jak co roku spotykam się z gimnazjalistami, którzy mają oceny powyżej 4,75 i powyżej. I w tym roku było tych absolwentów 16, którzy otrzymali wyniki za wysokie osiągnięcia w nauce, 13 za wyniki, a 3 za wyróżnienie, za reprezentowanie gminy w wokalnych zespołach. Jak wspomniałam wcześniej, zakończenie roku i było pytanie, ile stypendiów było w tym roku. W tym roku było 47 stypendiów w dwóch szkołach. Nie będę je rozbijała, w zeszłym roku było 56, jak dobrze pamiętam. Także ocena szkoły, jeżeli mówimy z perspektywy jednego roku, to jest bardzo zła ocena. Szkołę trzeba oceniać długofalowo. I chciałam powiedzieć, że te działania w oświacie dla mnie są najważniejsze, bo to, co się robi, to się robi również za dodatkowe pieniądze. My wiemy, że my mamy mniej na inwestycje, a na oświatę wydajemy w tym roku na przykład 1,5 miliona. To jest na gminę Sardynki mające tylko dwie szkoły, jedno przedszkole publiczne i jeden oddział przedszkolny, ogromna suma. To są dodatkowe zajęcia, to są dodatkowe godziny pracy nauczycieli, to są właśnie kółka i może się tego nie docenia i ta cała kultura, która wokół szkół się również dzieje, to jest zasługa tych środków, które przecież przeznaczamy właśnie na oświatę. Również mieliśmy taki projekt i on w tym roku będzie kontynuowany, który współpracujemy z firmą La Croix, szkoła blisko pracy. Zakłady pracy zaczynają poszukiwać dzieci, już wyłapywać i ukierunkowywać. To jest szczególnie poszukiwane będą zawody w naszym stuleciu, że tak powiem, rozwijające się w najbliższych 20 latach, to jest informatyka. I wszystkie zawody związane z informatyką, dzieci, które mogłyby kształcić się dalej w szkołach średnich w tym kierunku, gdzie później ewentualnie studia czy szkoły średnie informatyczne będą nasze kwidzyńskie zakłady również wychwytywać. I taki program powstał, on będzie kontynuowany, mam nadzieję, że kontynuowany dla dwóch stron z korzyścią. Wiele imprez w międzyczasie, wakacje, więc wspomnę tu o Nocy Świętojańskiej w Glinie, Tęczowej Sobocie w Glinie, turnieju piłkę nożną o Puchar Wójta w Bronisławowie, chociaż chcemy trochę, ja chcę zmienić ten turniej trochę w coś innego w przyszłym roku, ale to zasługa ludzi, pana Gmaja, pani Marzeny Brył, którzy angażują się w te rzeczy. Jak każdy sołtys, który organizował w większości jedną imprezę z Funduszu Sołeckiego na rzecz dzieci w swojej miejscowości. To była fajna impreza z pomocą oczywiście Urzędu Gminy, mojego pracownika, który pracuje od 1 maja do spraw kultury. Myślę, że to są fajne spotkania i cieszę się, że dużo dzieci uczestniczyło w tych spotkaniach. Takie spotkania jak Dzień Dorotański przed przewodnictwem biskupa Elbląskiego, Jacka Jezierskiego, ogólnopolskie spotkania zespołów ludowych, folklorowych biesiada. Mieliśmy również przyjemność wręczyć dla córki, dla dziewczyny Zuzanny Dziedzic rower trzykołowy, dla dziewczyny niepełnosprawnej taki rower, który pomoże jej jakby ruchowo rozwijać się. To były pieniądze zebrane tutaj z tych zbiorników, gdzie mamy z PCK podpisane porozumienie i te rzeczy i pieniądze są przeznaczane również na ten cel. Jak mi pan prezes oświadczył, to nie jest ostatni taki prezent z tych środków, które tutaj w tych zbiornikach są zbierane, odbierane później przed nich, a również potem sprzedawane. 96. rocznica plebiscytu na Warmii i Mazurach, plener malarski w szkole w Sardynkach od 8 do 14 lipca. Również lipiec to święto policji rokroczne. W tym roku również było pożegnanie niedawno, kilkanaście dni temu, zastępcy komendanta, długoletniego pracownika policji, pana Jarosława Łapacza. Odszedł na emeryturę 14 sierpnia, uroczystość upamiętniająca ofiary pobicia w zakładzie karnym w Kwidzynie. I nasz bieg, pierwszy raz bieg przełajowy na 5 kilometrów, 120 zapisanych osób razem z Traktor Team. Do organizowania tego biegu była ta impreza. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rzucimy się na szeroką wodę i ten bieg będzie rozszerzony. To był bieg dla profesjonalistów, może i mnie i nie, 5-kilometrowy, ale również dla wszystkich dzieci chętnych były, wszyscy dostali nagrody. Zachęcamy na przyszły rok do uczestnictwa i dzieci, i młodzież do tego biegu. Dożynki parafialne w Kaniczkach w tym roku były reprezentowane również na dożynkach powiatowych w ostatnią niedzielę w tych nowych parafialnych, gdzie miały wieniec swój, również koło gospodyń wiejskich w Kaniczkach ten wieniec został wykonywany, dostał 4. miejsce, więc wszystkim również dziękuję za reprezentowanie gminy w tym na dożynkach powiatowych, ale również dziękuję za przygotowanie tych dożynek parafialnych w Kaniczkach. Inauguracja roku krajowego, roku rozpoczęcia roku szkolnego w tym roku w Pelplinie, a że blisko, pozwoliłam sobie w tym roku na tym spotkaniu również być. Narodowe czytanie to rokrocznie, w sierpniu, we wrześniu mamy to czytanie. W tym roku czytaliśmy Quo Vadis i ostatnimi czasy 9 września odbył się zjazd OSP powiatowy, zjazd powiatowego, zarządu powiatowego OSP, gdzie wybrano nowe władze. Podam może tylko dwa nazwiska. Prezesem został pan Krzysztof Skoczek z gminy Kwidzyn i wiceprezesem nasz obecny tutaj pan Tomasz Warpas. Gratulujemy serdecznie. Dożynki powiatowe, jak wspomniałam, w Kaniczkach to był ostatni tydzień. Chciałam poinformować sołtysów i również mieszkańców, że w najbliższym czasie będzie dostawa żywności jeszcze dla niektórych, którzy osiągają niskie dochody. Tak jak było poprzednio, była jakaś czas przerwa z Banku Światowego. Ta żywność będzie rozdawana w dniach od 28 do 30 września. Chciałam również Państwu powiedzieć o rozstrzygnięciu konkursu. Ja mówiłam o tym już na spotkaniu na komisjach, o rozstrzygnięcie konkursu z edukacji ogólnej, z regionalnego programu operacyjnego. I gmina uplasowała się nasza na 11 miejscu na 100, chyba właśnie 11 gmin, mając bardzo wysoką pozycję. Pozyskaliśmy 1 830 000. Będzie realizowany ten projekt, jeszcze umowa nie jest podpisana. Będziemy, to jest taki tytuł przedsięwzięcia, Laboratorium Kompetencji, podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej gminy Sadynki poprzez wspieranie uczniów oraz nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy. Szanowni Państwo, rozwijanie kompetencji kluczowych to nie tylko rozwijanie kompetencji dla dzieci, ale również rozwijanie, dostosowanie nauki do potrzeb, jakie dzisiaj wyzwania mamy i będziemy mieć jak w oświacie cały czas tak naprawdę. Również dla nauczycieli. Na tych zajęciach będą odbywały się różne zajęcia komputerowe, informatyczno-programistyczne, zajęcia matematyczno-techniczne, zajęcia przyrodnicze, chemiczne, geograficzne, astronomiczne, zajęcia rozwijające uczniów w kompetencje, takie jak zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, pozaszkolne formy rozwijania uczniów kompetencji matematyczno, u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Mamy dwie instytucje, z którymi zawarliśmy już porozumienie wcześniej, jeszcze jak konkurs trwał przed złożeniem wniosku z Teatrem Szekspirowskim. Tam będą również dzieci jechały na różne spotkania i na różne jakby zajęcia organizowane przez Teatr Szekspirowski, który jest właśnie w tym temacie, jeżeli chodzi o bardzo jakby nastawiony na współpracę z młodzieżą i z dziećmi, a również z Politechniką Gdańską, gdzie będą zajęcia również tam się odbywały u profesorów. Także myślę, że dla szkół przez 2 lata ten projekt będzie trwał. Jest to ogromne wyzwanie, bo zajęć jest ogromna ilość dodatkowych, ale myślę, że jest to przyniesie ogromne efekty dla dzieci, dla nauczycieli. I również chciałam podziękować swoim dyrektorom, pani Marioli i panu Andrzejowi za to, że brali udział w pisaniu tego projektu, że mamy projekt żywy, na żywym organizmie tworzony i z takimi potrzebami, jakie one faktycznie są. Nie pisane na sztuczno przez firmę, która nie zna naszych jakby oczekiwań od tego projektu, więc to jakby tyle na temat projektu. Będziemy do niego sukcesywnie jeszcze wracać. Chciałam jeszcze Państwu poinformować o realizacji 500+. Obecnie na dzień dzisiejszy liczba złożonych wniosków to 529 wniosków. Dotychczas wypłacone sumę to prawie 2 miliony złotych, 1 925 000 złotych na 812 dzieci. Obecnie liczba wydanych decyzji to 538, ale one są bez przerwy jakby przyznające, zmieniające i uchylające, bo oczywiście na jedno dziecko, jeżeli tam się dochody zmieniają, to również te jakby cały czas ten proces następuje. Gmina prowadziła również zajęcia wakacyjne we wszystkich świetlicach, we wszystkich miejscach, które są świetlice, których nie ma na boiskach. To były spotkania w zależności od potrzeb od 4 do 5 godzin w pierwszym spotkaniu, następnie po 3 godziny. przez panią, która jest zatrudniana i ma takie zdolności, uprawnienia, żeby prowadzić w tych miejscowościach. Skorzystało z tych spotkań prawie 280 dzieci w okresie wakacyjnym. Te zajęcia w jakiś sposób będą później kontynuowane, czy w okresie feryjnym również prowadzone. Chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy Państwo, ci, którzy przybyli, ale wiąże się to również, moje sprawozdanie wiąże się również z tą pracą i z tą sytuacją, która została jakby tak nagle, okazuje się, że może nie nagle, ale bardzo i w prasie ostatnio słyszeliście Państwo o wycieku kwasu azotowego na terenie Karpin. Chciałabym, wybiegając może jeszcze pytania wcześniejsze, ale również uważam, że powinniście wiedzieć Państwo, co zrobiłam do tej pory, bo jak widzę po twarzach, to też Państwo pewnie to interesuje. Chciałam tylko powiedzieć jeszcze wstępnie, że...
Panie wójt, czy mogę mieć małą prośbę? Czy ewentualnie ten punkt możemy zostawić w punkcie wolne wnioski, bo na pewno będą pytania Państwa i także od razu może ewentualnie ten punkt byśmy zamknęli sobie w punkcie wolne wnioski, jeśli oczywiście taka jest Pani wola, bo na pewno będą zaraz pytania co do tego, także zostawmy sobie, że tak powiem, rozpatrzenie tego punktu, tej informacji na sam koniec, jeśli można oczywiście.
Dla mnie jest wszystko jedne, czy pytania, czy nie, bo staram
się... Ale proszę o spokój.
Nie wiem, czy wszyscy dotrwają do końca i czy chcecie Państwo, żeby to przenosić, ten punkt, bo dla mnie, czy dyskusja jest teraz, czy później, to jest naprawdę wszystko jedno.
Nie, mamy, że tak powiem, porządek naszego posiedzenia, także go w punktach realizujmy, także ewentualnie zostawimy sobie na koniec.
Ale panie przewodniczący, ja je właśnie realizuję w punktach, dlatego, że to jest kolejne, to jest zajęcie, którym zajmowałam się ostatnie 4 dni. Móc wyjaśnić i sobie, i myślę, że osobom, które oczekują tego wyjaśnienia, jakiejś informacji ode mnie, i dlatego przygotowałam to na sprawę jakby zdalnie z realizacji między sesjami. Jeżeli Państwo pozwolą i chcą, żebyśmy to na przykład za pół godziny przeczytali, to dla mnie nie ma problemu. Jeżeli Państwo oczywiście chcą poczekać.
Tylko, że ewentualnie Państwa pytania będą na sam koniec, w punkcie wolne wnioski, tak? Tak?
Dobrze. Także... Nie chciałam Państwu powiedzieć, że to, co jako wójt, tu jest rola jakby najmniejsza w tym wszystkim wójta, ale uważam, że zakład jest na naszym terenie. Mieszkacie wokół tego zakładu i trzeba zrobić wszystko, żeby coś zmienić w tym temacie. A ja się odniosę do tego faktycznie na koniec sesji. Dobrze?
Bardzo dziękuję, panie wójt. Kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwał. Zaczynamy od pierwszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnej w gminie Stradlinki. Otwieram dyskusję. Czy macie państwo radni jakieś pytania, uwagi co do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Stradlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnej w gminie Stradlinki. Rada Gminy Stradlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się dotacji celowej ochotniczym strażom pożarnym w gminie Stradlinki na zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego w wysokości 9856 zł ze środków budżetu gminy Stradlinki, w tym OSP w Stradlinkach w wysokości 1930 zł, OSP w Bronisławowie 3992 zł, OSP w Nebrowie Wielkim 2392 zł, OSP w Kaniszkach 1542 zł. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Stradlinki do zawarcia umów z ochotniczymi strażami pożarnymi określającymi szczegółowe zasady udzielania oraz rozliczania dotacji. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stradlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto? Bardzo proszę, panie wójt, jeszcze. Ale tylko na temat tej uchwały. Nie, tylko mówię.
Bo są omawiane na komisjach. Chciałabym tylko tutaj powiedzieć, że jedną z ważnych i ważniejszych może dla nas obecnie też rzeczy. Tutaj będzie głosowane, to jest dotacja na samochód policyjny. To też nie jest zadanie gminy, ale ustaliliśmy i nie było jednego głosu sprzeciwu, żeby dofinansować taki zakup samochodu policyjnego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo. To jest kwocie na 32 000 zł. To tylko taka najważniejsza rzecz.
Ale to będzie w tej uchwale dotyczącej ochotniczych straży pożarnych czy budżetu? Zmiany budżetu. A teraz głosujemy na temat ochotniczych straży pożarnych.
Przeskoczyłam uchwałę.
Okej. Proszę. Okej. Nie ma sprawy. Także przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały treści, której wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Czy są jakieś, otwieram dyskusję, czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści tej uchwały? Tak, pani wójt się wypowiedziała na ten temat, także myślę, że wszystko zostało wyjaśnione. Jeśli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2016 rok. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21 170 278 złotych 27 groszy, w tym dochody bieżące 20 907 878 złotych 27 groszy, dochody majątkowe 262 400 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22 228 872 zł 67 groszy, w tym wydatki bieżące 18 962 241 zł 67 groszy i wydatki majątkowe 3 338 043 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 3 266 631 zł zgodnie z załącznikiem numer 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się dochody z budżetu, rozchody budżetu w wysokości 1 375 405 złotych 60 groszy na skutek ich zwiększenia o kwotę 2094 złote 60 groszy, w tym zwiększenie o paragraf 992 o kwotę 2094 złote 60 groszy tytułem spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 1 058 594 złotych 40 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 624 594 złote 40 groszy i wolnych środków w kwocie 434 000. Paragraf czwarty. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 897 561 złotych 27 groszy na skutek i zwiększenia o kwotę 1 364 740 złotych zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b do uchwały. Paragraf 5. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Paragraf 6. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Paragraf 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 624 594 złote 40 groszy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 375 405 złotych 60 groszy. Paragraf 8. Upoważnia się wójta do emisji papierów wartościowych zaciąganych przez gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 624 594 zł 40 groszy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości 1 375 405 zł i 60 groszy. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany budżetu na 2016 rok? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni głosowali. 12 radnych. Opuściła nas radna Michalska. Także stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, niejasności co do tej uchwały? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 12/75/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto był przeciw? Również nie widzę. Jak poprzednio głosowało 12 radnych. Wszyscy radni głosowali za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Małe, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytanie? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Małe, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Małe, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 60/64 i powierzchni 90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą KWG 1 i 40/42/78/2. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadlinki do wykonania wszystkich przewidzianych prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt, 9. To podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej, położonej w miejscowości Sadlinki, stanowiącej własność gminy Sadlinki na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani wójt.
Ja chciałam państwu powiedzieć tym, co nie wiedzą, że przygotowany jest projekt na rozbudowę biblioteki. Chcemy skorzystać z środków, jeżeli one będą, i rozbudować bibliotekę, gdyż faktycznie ona jest zbyt ciasna, nie rozwijająca się, nie ma możliwości rozwoju na terenie przyszkolnym. I grunt, który obecnie jest własnością gminy, szkoła oczywiście jest tam wybudowana, musi być własnością instytucji kultury, takim jak jest biblioteka, żeby móc złożyć wniosek, czy to do RPO, czy do innych instytucji, którzy ewentualnie jakiś konkurs ogłoszą. Więc musimy ten grunt przekazać i projekt będzie już powstawał na gruncie należącym do Gminnej Biblioteki Publicznej, do instytucji kultury, jaką jest ta biblioteka. To celem wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Thank you. uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki stanowiącej własność gminy Sadlinki na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na darowiznę nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki oznaczonej w ewidencji jako działka nr 259/4 i powierzchni 6 arów 23 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą KWG1I 30 39 37 0/1 na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadlinki do wykonania wszystkich przewidzianych prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez gminę Sadlinki porozumienia o partnerstwie z miastem Kwidzyn, gminą Ryjewo, gminą Kwidzyn, gminą Miłorac, miastem i gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pani wójt.
Jasne, bierzemy udział w tym projekcie w zakresie postawienia tablic informacyjnych na trasie rowerowej międzynarodowej biegnącej nad naszymi terenami nad wałem, ciągnący się wzdłuż naszej granicy z wałem nad Wiślańskim. I tam będą tylko, jak wspomniałam, tablice informacyjne, tablica opisowa w glinie i chcemy wybudować, jak nam pozwoli Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, ale jest wstępna zgoda na punkt widokowy w Nebrowie. Taki prosty, gdzie można będzie na chwilę stanąć, odpocząć i popatrzeć na drugą stronę Wisły, tak pięknym, malowniczym miejscu jak w Nebrowie Wielkim. To tyle. Tylko.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania co do treści uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez gminę Sadlinki porozumienia o partnerstwie z miastem Kwidzyn, gminą Ryjewo, gminą Kwidzyn, gminą Miłorac, miastem i gminą Sztum w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Sadlinki wyraża wolę zawarcia z miastem Kwidzyn, gminą Ryjewo, gminą Kwidzyn, gminą Miłorac, miastem i gminą Sztum porozumienia o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji projektu Pomorskie Trasy Rowerowe, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadlinki do zawarcia porozumienia o partnerstwie w sprawie przygotowania projektu w ramach przedsięwzięcia Pomorskiej Trasy Rowerowej i upoważnia się wójta gminy Sadlinki do zawarcia porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Pomorskie Trasy Rowerowe. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że przy 12 głosach za uchwała została podjęta. I punkt 11 naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pod nazwą Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług przewidzianym do realizacji w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2,18 wysokiej jakości usługi administracyjne. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani wójt.
Przypada nam chyba określić, prawda, dokładnie, jaka kwota jest wpisana w prawie 119
15 tysięcy, to będzie przy realizacji projektu. Ale powiem Państwu tylko tyle, co ewentualnie będziemy mogli skorzystać w 2018 roku, jest wdrożenie tego projektu i należy tutaj oczekiwać ewentualnie zakupu sprzętu, to już nie będę Państwu mówić, ale najważniejsze jest wdrożenie, to nie jest taki portal inwestora. Tutaj w uchwale jest uzasadnienie, ale nie wszyscy są inwestora, tylko mieszkańcy, więc mówię, będziemy na tym pisać również na stronie internetowej, ale to jest uruchomienie możliwości składania wniosku przez internet, podpisu elektronicznego, który będziemy zatwierdzać na tym projektu gminie, nie trzeba będzie tu wyjeździć. Zaglądać swoje podatki, które należne, które z czego wynikają i wiele innych, składanie podań. Ci, którzy oczywiście będą mieli ten opis elektroniczny. Także dużo obiektów elektronicznych, dokumentów w gminie, dużo spraw związanych z taką praktyczną informatyką. Ale usprawni to i pracę urzędu, myślę, i sam dla samych pracowników będzie to rozwiązanie bardzo korzystne, ale również dla mieszkańców, którzy będą chcieli z tego korzystać, niekoniecznie chcą przychodzić do gminy, będą mieli wiele dokumentów oczywiście możliwych, które zostały ograniczają skorzystania z tych e-usług. Także myślę, że w 2018 roku zakończymy już ten projekt i proszę śledzić i zachęcam oczywiście później do korzystania z tego portalu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pod nazwą Pomorskie Partnerstwo dla Rozwoju E-Usług, przewidzianym do realizacji w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. Rada Gminy Sadinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Sadinki do partnerstwa powołanego zgodnie z artykułem 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programu w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w projekcie pod nazwą Pomorskie Partnerstwo dla Rozwoju E-Usług. Numer WND POWR.02.18.00000088/16/01 przewidzianym do realizacji w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne wraz z następującymi partnerami. Fundacja Promocji Gmin Polskich, lider projektu. Gmina Chmielno, partner projektu. Gmina Miejska Hel, partner projektu. Gmina Miasto Jastarnia, partner projektu. Gmina Puck, partner. Powiat Pucki, partner projektu. Gmina Miasto Puck, partner projektu. Gmina Miejska Rumia, partner projektu. Gmina Władysławowo, partner projektu. Centrum Szkoleniowe FRR, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partner projektu. Projekt dotyczący wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. Liderem projektu, o których mowa w ustępie pierwszym, będzie Fundacja Promocji Gmin Polskich. Paragraf drugi. Finansowanie projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, nastąpi w latach 2016-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 84,28% wartości projektu. Pozostałe 15%, 72% wartości projektu stanowi wkład własny uczestniczących jednostek samorządu terytorialnego i zostanie zabezpieczone w formie wymaganej przez projekt. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Sadinki do zawarcia umowy partnerskiej. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadinki. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Zostało to wyjaśnione na komisjach, także widzę, że nie ma pytań. W takim razie zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, stanowiącym załącznik do numer 1 do uchwały numer 20/162/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, zmienionym uchwałą nr 31/246/2014 Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie trzecim punkt 17c otrzymuje brzmienie. 17c ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 785. W paragrafie trzecim po punkcie 17c dodaje się punkt 17d w brzmieniu 17d ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 195. W paragrafie czwartym po punkcie trzecim dodaje się punkt 3a w brzmieniu 3a zadania w zakresie świadczeń wychowawczych jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W paragrafie ósmym ustęp czwarty punkt dziewiąty otrzymuje brzmienie przyznawanie i wydawanie karty dużej rodziny. W paragrafie dziewiątym ustęp pierwszy po punkcie pierwszym pod punkcie trzecim litery d dodaje się literę e w brzmieniu e świadczeń rodzicielskich. Po paragrafie dziewiątym dodaje się paragraf 9a w brzmieniu. Paragraf 9a do zadań ośrodka z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci należy w szczególności przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie postępowań w sprawach wyżej wymienionych świadczeń. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt naszego posiedzenia to przyjęcie protokołu z obrad 18 sesji Rady Gminy Sadlinki. Taki protokół został Państwu wyłożony. Czy są ewentualnie pytania dotyczące tego protokołu? Bardzo proszę, pan radny Zdankiewicz.
Panie przewodniczący, w kwestii formalnej. Chcieliśmy, żeby przerwę ogłosić w tej chwili.
To znaczy,
przed tym punktem.
Przed tym punktem, tak?
Przed tym punktem.
Dobrze, bardzo proszę, ogłaszam 5 minut przerwy. Starczy? Zapraszam wszystkich Państwa na salę. Zapraszam wszystkich Państwa na salę. I już proszę o spokój. Halo, halo, proszę o spokój. A więc wznawiam porządek naszego posiedzenia. Punkt 13 to przyjęcie protokołu z obrad 18 sesji Rady Gminy Sadlinki. Taki protokół został Państwu przedłożony do wglądu. Czy są jakieś uwagi co do treści proponowanego porządku posiedzenia? Jeśli nie ma, wnoszę o przyjęcie protokołu z obrad 18 sesji Rady Gminy bez odczytania. Kto z pań i panów radnych jest za tym wnioskiem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że protokół z obrad 18 sesji Rady Gminy Sadlinki został przyjęty. Kolejny punkt do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pani wójt.
Myślę, że ten pierwszy zarząd.
Pani wójt, mogę mieć prośbę, żeby włączyć mikrofon, ale nie do końca.
Teraz dobrze?
O, super, dziękuję.
To myślę, że nie trzeba było czekać na sesję, żeby takie coś, jak uzupełnienie tablicy, zadzwonić do pracownika. Brakuje pojedynczych tablic. Pracownicy już zgłaszane mają na bieżąco. Jeżeli jeszcze gdzieś tam brakuje na wsi, na drodze, proszę po prostu zgłaszać bezpośrednio do działu budownictwa. Tam pracownicy przyjmą Państwa zgłoszenia. Jeżeli chodzi o pasy, muszę to, bo też są zasady malowania pasów. Jeżeli to jest droga gminna, to jest łatwiejsza droga, wiadomo. Tak, tak. Ustalimy to i jak coś w najbliższym czasie dam odpowiedź. Przejdę do tego kolejnego
Jeśli mogę
punktu.
Mieć takie jedno pytanie, bo akurat no, w sprawozdaniu pani wójt zabrakło mi jednej informacji o rozstrzygniętych przetargach od ostatniej sesji, a wiem, że kilka takich przetargów znaczących zostało rozstrzygniętych.
Ja mówiłam o tym na komisjach i chyba jednego
na komisji
przetargu
chyba nie.
Byłam na górze, nie wzięłam, bo zawsze mówię w różnych miejscach, rozmawialiśmy akurat na komisjach i byłam podawane, były te informacje na komisjach. Podam Państwu zaraz, jeżeli znajdę, bo to... Jednego nie mam. Stacja uzdatniania wody, tak? To Państwo nie wiedzieliście o tym. Czy ja podawałam na poprzedniej sesji? Mówiliśmy o tym w ogóle.
Dobrze, tak. To ja wtedy akurat no, nie byłem na ostatniej komisji, ale zapoznam się z protokołem i wtedy
dobrze.
Ewentualnie. Dziękuję
dobrze,
bardzo.
Jak coś będzie brakowało,
jasne.
Proszę.
Jasne, dobrze, dziękuję bardzo. Także ten punkt mamy zamknięty. Otwieram punkt 15, wolne wnioski. Także zaczniemy tak, jak jakbyśmy rozmawiali wcześniej. Bardzo proszę, pani wójt.
Pozwolę sobie tutaj, szanowni państwo, siedzieć. Dobrze, chyba to nie przeszkadza państwu, jeżeli można. Chciałam powiedzieć tak, że po 9, a co 9 zaraz się odniosę, dla tych, którzy nie wiedzą, dostałam właściwie petycję dwie od państwa o zamknięciu zakładu, który mieści się w zakładu pana Lepkowskiego, który mieści się w Karpinach, Karpiny 10, od części mieszkańców Sadlinek, części mieszkańców Karpin. I szanowni państwo, nim się odniosę do zdarzeń, powiedzmy i do tego, do informacji z instytucji, które mają wpływ na to, czy zakład można zamknąć, czy nie, to tylko powiem, że w 1993 roku pan Lepkowski zarejestrował swój zakład, swoją spółkę według miejsca zamieszkania, czyli w Kwidzynie. I to tyle. Zarejestrował, każdy ma prawo dzisiaj zarejestrować swoją działalność, jaką chce prowadzić w danym miejscu, czyli według tam, gdzie chce obecnie, czyli albo według miejsca zamieszkania, albo według miejsca, gdzie ten zakład się, gdzie jest. Wolność wykonywania, wolność w ogóle handlu stwarzają oczywiście pewne przepisy, dają pewne uprawnienia, ale także ograniczenia z tego wynikające. Jeżeli chodzi o wójta, to tu jego rola się kończy. My nie mamy wpływu na nic tak naprawdę. Mamy wpływ na to, że jeżeli coś się złego dzieje, a jak się okazuje po tym zdarzeniu, po tym wycieku kwasu azotowego, jak twierdzą strażacy, a tak naprawdę do końca nie wiadomo, bo zapach chloru to nie znaczy kwas azotowy, więc nie wiadomo tak naprawdę, jaka ta ciecz do końca jest. Wiem teraz po zdarzeniu, kiedy rozmawiam z mieszkańcami, przychodzą gdzieś na ulicy, prawda, wtedy mówią, że niektórzy zbierali zdjęcia, że niektórzy od dawna czuli w gardle, że coś, czasami są takie okresy, gdzie ten, czuli po prostu, że to powietrze jest skażone, że coś jest w powietrzu, jak się mówi potocznie. I szanowni państwo, ja nie miałam żadnej informacji od nikogo, od żadnego mieszkańca, który by przyszedł, że coś się złego tam dzieje. Bo ja, jak powiedziałam, ja mam ograniczone możliwości, ale to nie znaczy, że je zostawię i mieszkańców, że moje działania byłyby bezczynne, bo tyle, co w ciągu tych 3 dni uważam, zrobiłam i byłam, to można by było dużo wcześniej zrobić i może zapobiec temu wyciekowi. Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz z tego złego, że ten wyciek nastąpił, to i tak mamy szczęście, że on był ograniczony, że nie skończyło się na gorszym zdarzeniu jak wybuchu, jakimś zapaleniu, prawda, bo my nie wiemy do końca, co to było i rażenie wtedy byłoby mieszkańców i na mieszkańców o wiele większe niż było. I to taka lampka czerwona się zapaliła dla wszystkich chyba i dla mnie również, bo to, że jesteście tutaj, to jest tego wyrazem. Świadomość mieszkańców, chociaż w 93 roku trzeba przyznać, zabudowa wokół tego zakładu była, prawie nie było za nikogo. Więc każdy sobie zdaje sprawę, że budując się tam, niektórzy wiem, że działki tam były tańsze, z różnych przyczyn. No zakłady są, przecież koło CPN-ów ludzie mieszkają, budują się przy różnych zagrożeniach, wypadki się różne zdarzają, ale nikt nigdy nie myśli, że to dotknie nas, prawda, i w tym momencie. Sytuacje się zdarzają z różnych przyczyn, ale tu ewidentnie widać niedbalstwo i niechęć do współpracy, jak ja rozmawiałam z instytucjami, do współpracy tego pana, właściciela, z instytucjami.
Ale proszę o spokój.
Z instytucjami, z którymi powinien współpracować. Dlaczego to wszystko jest tak bardzo pozamykane i często mówią mieszkańcy, że dzieje się to w nocy, a nie w dzień? To sama się zastanawiam. Nie pracuje żaden pracownik z gminy Sadinki w tym zakładzie. Pewnie obowiązuje go też jakaś tam tajemnica służbowa, bardziej czy mniej. Z drugiej strony, więc do wiadomości trudno dotrzeć. Zresztą pracownicy raczej się nie wypowiadają w tym temacie.
Pracuje z gminy
naszych pracowników. Ja, z moich wiadomości nie. Ja państwu powiem, co ja ustaliłam i co na końcu, to będzie taki wniosek, bo pewnie państwo też oczekują jakiegoś coś, co zmieni tą sytuację i ona się nie powtórzy. W polskim prawie nie ma takiej możliwości, że dzisiaj przyjdzie mieszkaniec i powie, że tu proszę zamknąć nam zakład czy wyburzyć budynek. Nie ma czegoś takiego. Sami państwo wiecie. Więc jeżeli chodzi o zamknięcie, to nie jest tak proste, że się komuś zamknie działalność, prawda, która była od lat. Ale z drugiej strony, jeżeli zdarzenia są takie, które nie powinny się zdarzyć, istnieją pewne narzędzia, którymi my możemy, na które możemy się powołać i możemy po prostu je wytoczyć przeciwko osobie, jeżeli takie zagrożenie stwarza dla ludzi i dla środowiska. Bo to jest rzecz, myślę, niemożliwa, żeby w dzisiejszych czasach, jak zaraz powiem, jak od pana komendanta, który tam był, co tam było, zresztą nasza jednostka w Sadinkach też tam była, jeżeli chodzi o akcję, która się odbyła 9 września. We wtorek, szanowni państwo, dwoma instytucjami najważniejszymi w tym wszystkim to jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Że wiem, że skarga tam również państwa wpłynęła, taka chyba sama jak do mnie, gdyż byłam tam we wtorek, rozmawiałam z szefem, a potem szef, no wiadomo, że ma pracowników, więc z naczelnikiem inspekcji, z panem Jarosławem Stańczykiem, i ustaliliśmy, oni się zajmują ochroną środowiska jako takiego. On mówi, że to też jest taka płynna rzecz, ale ochrona środowiska, prawda, gleby, powietrza, to też oni głównie. I wiem, że kontrola natychmiastowa była również tam w poniedziałek. Na próbki i na odzew będziemy, wyniki będziemy czekać 2 tygodnie. około 2 tygodni, ale nie ukrywajmy, że jeżeli jest to substancja lotna, ona nie zostawi nam wiele śladów w glebie. Ale też ustaliliśmy jedno, że absolutnie nieodpuszczone będzie temu panu kontrolę, że mogą wchodzić na bez zapowiedzi, na oni akurat bez zapowiedzi mogą wchodzić na teren, z tym, że oni się też spotykają z pewnym progiem, że jeżeli jest kłódka i nikt nie może wejść, no to nie przeskoczy płotu. I przyjeżdżając na kontrolę i wiedząc również, że nikt ich tam nie puści, prawda? Bo tak w większości jest. Myśmy kiedyś, 10 przeszło lat temu, mieliśmy taką podobną sytuację z nim, tylko to zupełnie była mniejszej skali chyba i jeszcze i tam budynków nie było i potem się już poprawiło i do aż do 2016 roku. Więc z WIOŚ-ie ustaliśmy to, że oni absolutnie będą przyjeżdżać na kontrolę, będą mnie informować o bieżących kontrolach, o wynikach analizy tej próbki, która została pobrana. I będą też naciskać, robić ze swojej strony wszystko, żeby tego pana jakby zdyscyplinować pod kątem ich możliwości jako instytucji czy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do tego, żeby ta działalność była zgodnie z tym, co powinien, z wymogami, które go obowiązują. Państwowa Straż Pożarna, była tutaj pan komendant, zastępcą byli na komisji, zaraz poprosiłam, jak po tym zdarzeniu 9, jego odczucia, ewentualnie jakie on miał spostrzeżenia na temat tego zdarzenia, to tylko tyle, co potwierdził pan Lepkowski, który za jakiś czas jednak przyjechał na zdarzenie, że był to 50% roztwór kwasu azotowego, że 400 litrów zostało wypompowanych, ale przez strażaków właśnie do innego zbiornika i około 200-300 litrów wylało się. Wylało się na szczęście na miejsce te wybetonowane, a na grunt w mniejszej skali ten grunt jakby został zalany. Stwierdził jednak pan komendant, że pan Lepkowski nie miał podstawowych dokumentów, bo żądał od niego w tym momencie, żeby móc jakąś akcję przeprowadzać, to też trzeba wiedzieć, z czym należy się zmierzyć, bo strażacy w pierwszej kolejności, jeżeli są zbiorniki nieoznakowane, a takie były, nieszczelne pokrywy, a takie były, nie wiedzieli do końca, z czym mają do czynienia. No woń jedynie i prawda przypuszczenia, więc nie miał podstawowych dokumentów, takich jak karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. To jest podstawa, co w tych zbiornikach jest i w takiej sytuacji on jest zobowiązany po prostu udzielić informacji, pomagać wręcz przy akcji, żeby ona była skuteczna. Więc tak jak wspomniałam, pokrywy były na zbiorniku niedokręcowinne, zbiorniki nie do końca opisane. Pamiętacie państwo, zresztą trzeba niewiele odwrócić się, za nami jest wysoka temperatura i prawdopodobnie od dłuższego czasu tam zbierały się te opary, temperatura robiła swoje i rozszczelnił się ten zbiornik też może również pod wpływem właśnie tej temperatury. Pan Lepkowski stwierdził, że na swoim terenie ma 50 ton kwasu azotowego i oprócz tego kwas fosforowy. Nie wiedzą i nie przekazał w jakich ilości. Ale czy to były te substancje, czy to były inne substancje, też trudno było w tym momencie absolutnie stwierdzić. Jeżeli chodzi o nadzór budowlany. Nadzór budowlany tutaj niewiele ma do czynienia jakby bezpośrednio z kontrolą tego obiektu. Jedynie na wniosek sanepidu, który kontroluje co roku pana Lepkowskiego. W 2013 roku tam była rozbudowa, przebudowa wiaty. Oni byli i z tego, co mi stwierdził zastępca inspektora nadzoru budowlanego, pan Roman Bodur, Oni jakby oczywiście skontrolowali go w 2013 roku, ale jeżeli chodzi o przebudowę, która dotyczyła właśnie ich obszaru kontroli tej wiaty, sprawa została po uwagach zakończona tak, jak oni chcieli. Jeżeli chodzi o kolejną instytucję bardzo ważną w tym ciągu, to jest sanepid. Tak naprawdę to jest WIOŚ i sanepid. Sanepid kontroluje, z którą rozmawiałam z panią dyrektor Jolantą Mielniczak-Biesiekierską, zajmuje się bezpieczeństwem na stanowiskach pracy, to jest jedno, co oni kontrolują, oraz obrotem chemikaliów, czyli jakie to środki i dokumenty z tym związane na tym miejscu, z miejscem i z tą działalnością związane. Z tym, że oni trochę inaczej mogą postępować, bo muszą uprzedzać o kontroli nie mniej niż 7 dni, nie później jak 30 dni od zawiadomienia tego pana, czyli zobaczcie, ile ma czasu, bo z tym, co słyszę od państwa, różne rzeczy tam się dzieją w ciągu paru godzin, tak, ale ma 30 dni, więc ja nie mogę powiedzieć, że tak jest, bo my możemy tylko jakimiś przypuszczeniami się kierować, bo tutaj nie my jesteśmy od tego, żeby mówić tak jest, czy jest inaczej. W każdym bądź razie tymi kontrolami sanepid się zajmuje i chcę państwu powiedzieć, że te kontrole są, pani dyrektor stwierdziła, co roku. Ostatnia była w kwietniu 2016 roku i oni ze swojej strony, są to grube protokoły, które niestety nie może mi udostępnić, musi jakby to co powiedziałam, że co może być kontrolowane, on musi i spełnia te warunki, które oni opisują w tym protokole. Jeszcze jest jeden wątek starosty, który jest może ważny, a może bardzo ważny, starosty Kwidzyńskiego, który ma również Wydział Ochrony Środowiska i który wydał, bo pan dyrektor pełnomocnik Wróblewicz mówi, że oni nic do tego nie mają, ale myśmy wniknęli w to, że dokumenty, które wydaje starosta, oczywiście mówię ktoś pracownik, prawda, jest to decyzja i zgoda na zbieranie odpadów, magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych, którą wydał w 2013 roku. Uprzednio wydał ją chyba 10, bo to jest na 10 lat. Ona się co roku co 10 lat trzeba ją wznawiać. I chciałam państwu powiedzieć, jak się zastanawiałam, co z tym zrobić, to powiem tak, dalej ciągnąć wątek. Starosta nie może skontrolować jego działalności. On tylko wydaje na wniosek, że on chce prowadzić, wydaje i wyraża zgodę. Nie wyraża również, nie wydaje na wielkości, jakie tam są w tej decyzji. On ogólnie wydaje na zgodę, na przetwarzanie, na transport tych odpadów niebezpiecznych, które ma w decyzji. Ale może tą decyzję cofnąć. Ale cofa kiedy? Kiedy ma podstawy ku temu i ma argumenty ku temu, że decyzję może anulować. Więc jeżeli to jest taka dwutorowa droga trochę, punkt zaczepienia również nas, że jeżeli będą argumenty przemawiały za tym, że coś tam się dzieje nie tak, wtedy starosta może wycofać tą decyzję i zakazać mu zgody na ten transport i na przelewanie tych chemikaliów, które tam się odbywają. Pan sam Lepkowski twierdzi, że wszystko wie i to, co ma, i to, co robi, to ma w głowie, a papiery mu są niepotrzebne. Tak stwierdził komendantowi w czasie akcji pożarniczej. Zresztą ogólnie sami państwo wiecie, kto miał z nim do czynienia, że to jest bardzo trudny człowiek. Jeżeli potrafi w akcji powiedzieć, że jest strażak pijany, to dla mnie to jest... Tak. I inne rzeczy jeszcze, które słyszałam, co mówił do różnych mieszkańców. Ale mamy tak, wczoraj się zastanawiałam z mecenasem, co ja mogę zrobić, jak tego, bo to nie jest działalność, to jest działalność taka wyjątkowa, uważam, bardzo też niebezpieczna i z tego, co również tam się odbywa, że do końca nie wiemy, co tam się dzieje i jakie są przelewane te substancje chemiczne. To my mówiliśmy, że prawdopodobnie oddamy to do prokuratury. I prokuratura wtedy będzie postępowanie toczyć się, ale wtedy państwo, bo państwo wiecie, tam żyjecie i będą zeznania świadków, którym bardzo ważną rolę odgrywają, żeby to mówić prawdę, to co się dzieje, bo nikt nikomu nie chce krzywdy robić, jeżeli to robi właściwie, prawda? I jeżeli to działa, ma prawo działać, ma prawo pracować, nie chce mu przykrzyć pracy. Ja jestem daleka od uprzykrzania komukolwiek pracy. Ale niech to się odbywa zgodnie z bezpieczeństwem, które go zobowiązuje. Ale powiem Państwu jeszcze jedno. I wtedy również jakby dwutorowo, bo kwestia policji. Jak Państwo wiecie, policja również była tam na akcji i Wydział Dochodzeniowy zajmuje się tą sprawą i prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, chyba na 100% będzie mu wytoczona, będzie miał postępowanie. Nie wiem, czy ono już jest wszczęte, czy jest wszczęte z artykułu 183 Kodeksu Karnego. Pozwoliłam sobie dla Państwa wydrukować ten artykuł. I będzie powołany biegły, czyli będzie prawdopodobnie, jeżeli biegły, to będzie i z Państwem rozmawiał i będziecie różne rzeczy również wnosili do tej sprawy, a sprawa będzie nadzorowana przez prokuratora. Więc myślę, że sprawa jakby tych Państwa uwag, które były wcześniej, będą wykorzystane. Artykuł 183 Kodeksu Karnego mówi, że kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, nieszkodliwiania albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, w taki sposób, może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności. I to jest jakby taka kropka nad i, więc myślę, że postępowanie będzie. Z tym, że teraz jak Państwo tak rozmawiacie, mówicie o wiele rzeczach, zdarzeniach, które już jakby kazały ten dzwonek alarmowy włączyć, jak mówię, no nie było takich sytuacji, nie wiem, czy docierały do Wiosiu, ale Wioś sprawdził, że nie było żadnych informacji od Państwa ani do Wiosiu, ani nigdzie. Bo myśleliście, że to tak jakoś będzie, z nim trudno jakby bezpośrednio walczyć. Nawet dzisiaj miałam informację, że powinniśmy sprawdzić, jutro pracownik jedzie z ochrony środowiska zakład, który on ma. Bo tam dopiero widać podobno, że tam był wyciek, gdzie te wycieki naprawdę... Bo kto jadąc tu nie pomyśli, że to na zakładzie tylko, ale powiem i za zakładem, tak? Więc zobaczymy, co tam jest. Może tam próbki też należałoby. Zobaczę, jak to skutkuje i żeby próbki pobrano tego gruntu. Więc chciałam Państwu powiedzieć, że coś się dzieje. Ja bym prosiła, żebyście Państwo ze swoich mieszkańców, bo wiem, pewnie gdzieś tam się zebraliście, żeby wyznaczyć ze 2-3 osoby, żeby co jakiś czas, żebyście przyszli do mnie i ja Państwu powiem, bo trudno mi rozmawiać z całą grupą, ale żebyście przychodzili do mnie co jakiś czas według potrzeb, jakiś telefon kontaktowy, żebym Państwu powiedziała, jak to dalej przebiega. Bo myślę, że zrobiłam wszystko, żeby i dla Państwa wiedzy, dla swojej wiedzy i żebyśmy wspólnie jakby doprowadzili tą sytuację do takiej, żeby się Wam żyło spokojnie i bezpiecznie, bo chyba o to chodzi. Zrobiono dużo i myślę, że te działania, które zostały i na moje telefony, które wykonałam przez ten czas i na moje wizyty, nie zostaną obojętne i po prostu mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku i że ten pan naprawdę zacznie myśleć, jeżeli coś robi wbrew bezpieczeństwu państwa, bo jeżeli te substancje są inne i według tych zgód, które on tam ma, i to, co faktycznie robi, to, no to, to on już będzie musiał za to odpowiadać. Jak Państwa proszę, proszę w sekretariacie, proszę dzisiaj zostawić nam jakiś namiar dla kogoś, żebyśmy mogli się z Państwem kontaktować. Do mnie telefon też nie, tydzień nie będzie, ale jak coś, może po tym tygodniu dajmy czas, że na działania tych instytucji, które tu zostały wymienione przeze mnie, szczególnie WIOŚ i policję. I ja po prostu Państwu będę przekazywała te informacje. Myślę, że ja tutaj nie odpowiem na więcej pytań, bo też i nie moja rola tutaj jest. Dużą rolą będzie ta druga strona, ale proszę mi wierzyć, że to poszło już tak daleko, że ja tej sprawy też nie zostawię i będę jakby cały czas chciała na to, żeby mnie instytucje informowały, co dalej, a ja przez to Państwa będę informować. Także tyle mam do powiedzenia dzisiaj.
Dziękuję bardzo, Pani Wójt. Czy są może jakieś jeszcze pytania dotyczące tej sprawy? Bardzo proszę, tutaj zapraszam Pana do mównicy. Sekundkę tylko. W związku z tym, że rejestrowana jest nasza tutaj sesja, bardzo proszę Pana tutaj do mikrofonu. Proszę się przedstawić też.
Moje nazwisko Zbigniew Litwin. Ja mieszkam Karpiny 8. Od 5 lat. Jak przyjechaliśmy tam jeszcze drzewa kwitły i owoce rosły. Teraz to już prawie suche te stoją. Ale odnośnie tego, co pani wójt mówiła. W tą noc, która tam była ta akcja, całą noc tam trwała praca. Nie zapalali świateł. Mają oświetlenie placu. Mają samochody sprawne, jeździli bez świateł i wywozili coś. Cały czas było słychać szum wody, czyli intensywne płukanie. Prawda? Także no, nie mogę powiedzieć szczegółowo, co było, jednak coś się działo. Także tu jest taka pierwsza uwaga, która po tej całej akcji miałbym do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Kto ma jeszcze? Kto chciałby z Państwa jeszcze zabrać głos? To znaczy takie tam uwagi, tak jak Pani Wójt przekazała, na pewno instytucje, które są za to odpowiedzialne, na pewno będą się z Państwem kontaktować. Ale dobrze, chce Pani zabrać głos, czy...
Nie, ja myślę, że zostawię na to.
Tak jest, tak jak Pani Wójt proponowała, na pewno instytucje będą się z Państwem kontaktować w tym temacie, na pewno będą od Państwa oczekiwać obszernej informacji na temat tego zakładu. Wszystko tym instytucjom bardzo bym prosił, żeby Państwo przekazali.
Odnośnie używania tych zbiorników, ustawienia na placu na działanie słoneczne. Podobno ta substancja tak się powiększa, że grozi wybuchem.
Ja rozumiem.
I ten gość odkręca po prostu pokrywy na tych zbiornikach i wielka chmura gazu się podnosi. I mamy tu na tych zdjęciach.
Ja rozumiem, ale tak jak Pani Wójt powiedziała, na pewno te instytucje będą się kontaktować z Państwem. Na pewno po prostu, no, przede wszystkim musimy wiedzieć, z jaką substancją mamy do czynienia.
Ale słyszałem, że on się tłumaczył, że nie zdążył dokręcić albo że się rozstrzeliło. On celowo to robi, bo grozi mu wybuch zbiornika. Mhm. To chciałem.
Rozumiem.
Przecież powiedział, że jak to możliwe? Po to byście się wszyscy pobudowali.
No ja rozumiem. Okej. Okay. Czy jeszcze są jakieś pytania? Bardzo proszę tutaj. Tylko proszę do mikrofonu. Przedstawić się proszę do mikrofonu, dobrze?
Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Kuszyński Witold. Mam tylko takie jedno pytanie. Pani wójt tutaj powiedziała nam, przekazała po prostu słowa tego pana, że on ma to wszystko w głowie. Ja z tego, co tutaj słyszę i widzę, to ja myślę, że to nam się tutaj zagnieździł kolejny stokłosa. Państwo wiedzą, o co chodzi. I jeszcze mam jedno tylko takie pytanie. Pani wójt nam przekazała informację, że sprawą zajmuje się prokurator. A na moją wiedzę...
Ale proszę o spokój, dajmy skończyć panu.
A na moją wiedzę sprawą, od momentu, kiedy sprawą zaczyna się interesować prokurator, to właściciel tego terenu nie może zrobić nic bez jego wiedzy. Żadnych porządków, zero. Od momentu wkraczania prokuratora, on o wszelkie, co chce tam zrobić, musi to uzgadniać prokuratorem. Mam tylko taką nadzieję, że tak jest. Dziękuję.
My również mamy taką nadzieję, że prokuratura postąpi zgodnie z prawem.
Rekwizują sprawy.
Tak jest.
Czyli powinno być to zamknięte w tym momencie.
To znaczy nie wiemy, czy prokuratora wszczęła postępowanie tutaj na pewno.
No ale nie było, bo mieszkam, słyszałam, jak woda cały czas ciekła, czyli płukał to wszystko poza, no wie pan. No gdzie to podejdzie? Przecież tam na dole niżej mieszkają ludzie.
Ale szanowni państwo, jedna osoba rozmawia. Dobrze, tak jak tutaj pani wójt powiedziała, na pewno odpowiednie służby tym się zajmą. Będzie tak, jak pani wójt tutaj proponowała, prosilibyśmy, żeby przedstawiciel państwa zostawił kontakt telefoniczny tutaj w Urzędzie Gminy. Na pewno będziecie państwo na bieżąco informowani o postępach tutaj w pracach poszczególnych służb. Także nic na pewno nie będzie tutaj ukryte. Bardzo proszę. Ale do mikrofonu.
Jaka jest wiedza pani wójt jako gospodarza terenu na temat od momentu czasu, kiedy to się zaczęło, kiedy prokurator zaczął, a propos tego, co mówili ci państwo, że tam nagle był rwetes po ciemku i tak dalej. Różnice czasowe. Czy czasem w międzyczasie ktoś nie zdążył posprzątać czegoś, co im było bardzo niewygodne? Dziękuję.
Rozumiem.
Ja może wyjaśnię, tak?
Ale szanowni państwo,
w momencie, kiedy strażacy opuścili ten teren, tam właśnie zaczęło się dziać. Znaczy wie pan, teraz my jesteśmy mądrzy po szkodzie, tak? To tak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, tak jak ja, że woda lała się, to nie słyszałam. Natomiast w sobotę rano, jak pojechałam, to połowy tych zbiorników nie było. I daję państwu gwarancję, że usuną wszystkie zbiorniki, które nie mogły przebywać w temperaturze powyżej 25 stopni na słońcu. A kwas azotowy niestety jest taką chemią, która nie może być w ten sposób przechowywana.
Ale tutaj
Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś pytania co do tej sprawy? Bardzo proszę.
Ja chciałabym to powiedzieć, coś bardzo ważnego, co wymknęło nam tutaj. Dlaczego brakuje informacji, że na terenie tutaj, znaczy to w Karpinach, ale na naszym terenie znajdują się tak niebezpieczne substancje. Nie wiemy, jakie ilości, ile metrów sześciennych, ile beczek. One są, ja wiem, ale no tak, ale my wiemy o tej skali. Ile beczek i ile tych oparów dostało się. Z ilu metrów sześciennych. To jest coś niebezpiecznego. Nie o mleko, a o chemikalia. I to chodzi o zdrowie, o nasze. Bo my mieszkamy na przykład w promieniu 2 kilometrów, a szkoła również jest w promieniu 2-3 kilometrów. No to jest, ja bym chciała na przykład usłyszeć takie zapewnienie, żeby informować, bo takie zagrożenie może pojawić się w każdej chwili, może się wydarzyć jeszcze dzisiaj czy jutro. Brakuje tych informacji o takim zagrożeniu, jak mamy się zachować. Nie, czy jest opisana w ogóle jakaś instrukcja tam w tej hurtowni? Ja mieszkam tu tyle lat i ja dopiero dowiedziałam się w poniedziałek 12 o takim zagrożeniu. To jest niewątpliwie bomba chemiczna i biologiczna i jeszcze nie wiem jak to. Także bardzo bym liczyła, żeby ten wniosek na prokuraturę wpłynął właśnie jak najszybciej, bo to jest naprawdę, tu chodzi o nasze zdrowie. My to już odczuwamy, nie wiemy ile tego mamy w naszych drogach oddechowych i w układzie pokarmowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę.
Nazwisko Barczak. Ja jeszcze chciałem się zapytać, tutaj abstrahując od tego, że służby będą się zajmować, pomyślałem, że jeszcze może gmina by jakiegoś pracownika oddelegowała. Chodzi o na przykład pobranie próbek z okolicznych domów. Ludzie tam piją wodę i to się nie da na przykład załatwić, żeby sprawdzić wodę, czy ci ludzie mogą korzystać bezpiecznie z tej wody, nie? Bo jak to się wszystko do gruntu dostawało przez ileś tam lat, to nie mówię, że to teraz akurat wyciekło, bo to było na pewno wcześniej już się dostawało do gruntu. Czy ci ludzie są bezpieczni tam, nie? Po prostu, pijąc tą wodę w tej chwili, nie? Bo to... No pijemy cały czas, nie? Także...
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę panie wójt jeszcze, ale to już.
Dzięki. Żebyśmy państwo, szanowni państwo, nie poszli za daleko, bo ja nie, to nie pracownik urzędu pobiera próbki, on bada. My wchodzimy w sferę prywatnej własności.
Ale proszę,
gmina
proszę o spokój.
Nie może finansować takich rzeczy jako gmina. Państwo musicie sami na własne koszty ewentualnie, albo przy sytuacji takiej, kiedy będziecie zeznawać czy coś mówić, że macie podejrzenia, że w waszej wodzie są niebezpieczne substancje. I wtedy żądać, żeby była zbadana woda. I będziecie pewni, czy to substancja dostała się do wody, czy nie. Bo gmina jako gmina, szanowni państwo, my nie możemy ingerować w prywatne, płacić za prywatne. Absolutnie takich możliwości nie ma. Ale myślę, że nawet pytanie, to już wiecie państwo, co robić po prostu.
Dobrze, dziękuję. Także mam taką prośbę, żebyśmy zamknęli ten temat. Mam nadzieję, że ten temat został państwu szczegółowo wyjaśniony. Następna sesja będzie za miesiąc, także miejmy nadzieję, że ewentualnie już jakieś tam wyniki pokontrolne będą już znane. Tak samo jak pani wójt prosiła, prosimy o pozostawienie numeru telefonów. Na pewno taka informacja zostanie państwu przekazana. Dziękuję. Czy jeszcze ewentualnie mamy jakieś pytania? Bardzo proszę, pan...
Przestań działać, to nie będę mówić.
Dobrze, bardzo proszę, pan radny Zdankiewicz.
Szanowni radni, uczciwi mieszkańcy, ja ze swojej tutaj miejsca, pan Kowal, gdzieś Karpiny, chcieliśmy pani wójt bardzo mocno podziękować za inwestycję, która została skończona na terenie wsi Karpiny. To jest inwestycja drogowa, którą gron ludzi z miasta wie, jeździła się drogą, także ten trochę miły akcent z kolei też wieś Karpiny. I również wam państwo radni, że się chcieli. My głosowaliście za tą inwestycją. Ja się postaram drogą. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy jeszcze mam jakieś pytania ewentualnie? Jeśli nie ma, ja mam takie... Bardzo proszę, pani sekretarz, nie widziałem. Przepraszam bardzo.
Bo ostatnio pan przewodniczący zadał pytanie, ile kosztował festyn.
Tak.
No i jest, odpowiadając, to kwota jest 24,971. To jest jeden z najtańszych.
Dziękuję bardzo za informację.
Kilka jeszcze ewentualnie mam tutaj, że tak powiem, spraw. Następna sesja zgodnie z przyjętym planem odbędzie się najprawdopodobniej 20 października, jeśli nic się nie zmieni. I pytanie moje do Państwa radnych. Czy mają Państwo jakieś sugestie, kogo zapraszamy na następną sesję? Czyli rejon dróg tutaj zapraszamy. Ok, super. Mam... Tak, tak. Tu... Nie, no. Tak, czyli powiatowego i... Powiem tak, czy jest sprawa bardzo pilna z tego względu, że... Czy na komisję możemy zaprosić, czy ewentualnie na listopadową sesję? Czyli zaprosimy na komisję. Tak? Super. Super. Ja mam też taką jedną jeszcze tutaj gorącą prośbę i przypomnienie do Państwa sołtysów. Chciałbym przypomnieć Państwu, że do 30 września należy złożyć wnioski na Fundusz Sołecki na 2017 rok. Także no, żebyśmy zdążyli. Dobrze. Czy jeszcze ewentualnie jakieś pytania, uwagi co do wolnych wniosków? Jeśli nie ma, dziękuję Państwu za udział w 19 sesji Rady Gminy. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek naszego posiedzenia, zamykam obrady 19 sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.